Cześć, witam Cię w Fitmaker Show. W podcaście będzie obowiązywało kilka bardzo prostych reguł. Zasada numer jeden. Podcast zawsze będzie w formie raw. To znaczy, nie będziemy ani filtrować, ani edytować, ani zmieniać, ani wycinać wypowiedzi moich gości. Zasada numer dwa. Goście, którzy będą zapraszani do tego programu, zawsze będą mieli do powiedzenia coś ciekawego, coś kontrowersyjnego, coś mądrego. Nie zawsze na temat dietetyczny. Mam nadzieję, że będzie tu sporo gości ze strefy lifestyle'u, życia, nauki, książki, bądź zupełnie innych dziedzin, na temat których do tej pory wiemy bardzo mało i mam nadzieję, że w trakcie tych wszystkich rozmów dowiemy się dużo, dużo więcej. Zasada numer 3. Nikt z zewnątrz nie będzie dyktował nam warunków nagrywania, a to znaczy, że żaden sponsor, który będzie brał udział w tym, aby ten podcast powstawał, nie będzie narzucał tego, jacy goście powinni się tu pojawić, nie będzie narzucał tego, w jakiej formie podcast będzie prowadzony, ani na jakie tematy będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że te trzy proste reguły sprawią Wam tak dużo frajdy, jak dużo frajdy czerpię ja w trakcie nagrywania rozmów z moimi gośćmi. Ten odcinek podcastu powstaje przy pomocy dwóch firm. Firma numer jeden to sklep testosterone.pl, jeden z najlepszych sklepów internetowych, jeżeli chodzi o suplementację. W jego asortymencie znajdziecie takie rzeczy jak adaptogeny, i to adaptogeny, które są zdecydowanie najwyższej klasy, ponieważ znajdziemy tam największe stężenie substancji aktywnych, jak w przypadku na przykład aszwagandy, różeńca górskiego, bakopy czy gotukoli. To, co najważniejsze, sklep testosteron.pl może pochwalić się największą ilością certyfikatów w kontekście składów swoich własnych autorskich produktów. Tak więc jeżeli szukacie suplementów naprawdę z najwyższego poziomu, spokojnie możecie się tam zgłosić. Dodatkowo na hasło Marek dostaniecie 8% rabatu na całe zakupy dostępne w waszym koszyku. Firma numer dwa, a raczej mógłbym śmiało powiedzieć projekt, ponieważ drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa, którego założycielami jest Rafał Mazur, znany wszystkim doskonale jako zenjaskiniowca.pl oraz jego wspaniała małżonka Marta Mazur, która jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce zajmuje się problemami androgennymi mężczyzn, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst niedoboru testosteronu oraz prowadzenia terapii TRT, czyli Testosterone Replacement Therapy, terapii, na której znajdują się m.in. takie gwiazdy jak chociażby Mel Gibson czy znany wszystkim podcaster Joe Rogan. Zatem, jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z testosteronem lub niedobór testosteronu, warto zgłosić się do pani dr Marty, wypełnić odpowiedni kwestionariusz na stronie projektalfa.pl i zgłosić się do specjalisty, który prawdopodobnie rozwiąże wiele Twoich problemów związanych z niskim libido, złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem mocy bądź brakiem motywacji. Zatem, jeżeli chcecie kosmiczne połączenie, to polecam połączenie z zeniaskiniowca.pl oraz Marty Mazur pod nazwą projektalfa.pl.
Witam Cię w 17 odcinku Fitmaker Show. Być może zauważyłeś lekką zmianę, bo ten odcinek będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy dlatego, że dzisiejszym głównym gościem Fitmaker Show jest właśnie sam Marek Fitmaker Fisher i to ja, czyli Rafał Mazur, będę go odpytywał, czyli on dzisiaj jest głównym bohaterem i głównym gościem i dowiemy się dzisiaj więcej o Marku. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Rafał. Jak będą odpalali ten podcast, czy jak go odpalili, to mówimy w chwili obecnej, i słyszą twój głos, to powiedzą, coś się tutaj nie zgadza, coś jest nie halo.
No, w końcu coś Mazur nagrał, no.
Coś nowego.
Jak zdrówka?
Zależy, o które pytasz, bo jeżeli pytasz
no, no
o...
No właśnie, bo to jest podchwytliwe pytanie, no.
To jeżeli chodzi o zdrówko moje, jako o samopoczucie, to dziś już dobrze, chociaż ostatnie trzy dni po wszczepieniu chipa od Billa Gatesa były dosyć intensywne w przeżyciach osobistych i łazienkowo-kubełkowych, z kubełkiem przy łóżku oczywiście. Dzisiaj już jest całkiem znośnie, także dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko w postaci zdrówko bistro, czyli nowego biznesu mojej wspaniałej narzeczonej, to jest bardzo dobrze. Mam tu bezpardonowo mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze, że knajpa się kręci rewelacyjnie mimo tych pandemicznych, dziwnych czasów. No i dziewczyny robią, ponieważ to moja narzeczona wspólniczka, ja tam pomagam merytorycznie w prowadzeniu pewnych rzeczy, no to jest naprawdę świetnie. Dziewczyny robią kawał dobrej roboty, harują bardzo ciężko i no mogę oddać im naprawdę pokłony, mogę im bić pokłony, tak bym powiedział.
Jaka filozofia stoi za Zdrówko Bistro?
Wiesz, to jest w ogóle fajna historia. Generalnie cały pomysł na to, żebyśmy otworzyli knajpę, urodził się w momencie, kiedy u Kingi pojawiło się Hashimoto i podejrzenie SIBO, i potem oczywiście to podejrzenie zostało potwierdzone, bo wiesz, idziemy do knajpy, w której jeszcze był 2012-2013 rok, kiedy bezgluten na świecie nie był aż tak popularny i ta moda dopiero gdzieś tam do Polski wchodziła, i poszliśmy do, to jest jedna z moich ulubionych historii, poszliśmy do takiej zajebistej czeskiej knajpy w Szczecinie, której już niestety nie ma, i zamawialiśmy jakieś tam jedzenie i Kinga się pyta kelnerki, czy w tym jest gluten, nie? Ona mówi, nie, to jest na, my to serwujemy na knedelkach. Także wiesz, ta sama świadomość, ta świadomość obsługujących knajpę była praktycznie zerowa. No i jakby wiesz, no problem polegał na tym, że każde wyjście do knajpy wyglądało dokładnie tak samo. Czyli realnie pytaliśmy, czy coś jest, albo prosiliśmy bez czegoś, bo po prostu czy ja, czy ona nie możemy tego spożywać. No i tak to dostawaliśmy, tak? I się kończyło tym, że zjedliśmy posiłek, który był oczywiście bardzo smaczny, no bo sam wiesz, że nie wybieramy knajp, które są słabej jakości, bo mieliśmy przyjemność gościć ciebie z twoją wspaniałą małżonką, którą bardzo pozdrawiamy w tej chwili. I było zdychanie, tak? No, i kończyło się to wielokrotnie po prostu gorszym jakimś tam outputem niż sama przyjemność zjedzenia posiłku. Więc zamysł pojawił się w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że pewnie takich ludzi jak my jest dużo, dużo więcej, a jest ich naprawdę multum, bo widzimy po ludziach, którzy trafiają do Zdrówka. No i miejscowość, czyli Zgorzelec, w której obecnie mieszkamy, miał pewną niszę, ponieważ nie było miejsca, gdzie można było po prostu przyjść i zjeść śniadanie, czyli wiesz, idziesz na godzinę tam, strzelam, 8 do pracy i o 7 możesz przyjechać i kupić sobie gotowe jedzenie, które jest zbilansowane, gdzie masz podane dokładne makroskładniki, typu tyle białek, tyle tłuszczy, tyle węglowodanów i tyle kalorii, więc jakby dla wielu osób to też jest ułatwieniem, szczególnie dla tych, którzy tam liczą, nie wiem, jakimś tam Fitatu czy z MyFitness palem kalorie, więc jakby zamysł był stworzenia miejsca, gdzie bez względu na to, jaką religię żywieniową wyznajesz, czy jaką filozofię żywieniową wyznajesz, czy liczysz kalorie, czy nie liczysz kalorii, czy prowadzisz tracking swoich makro, czy nie prowadzisz, to się tam po prostu odnajdziesz, tak, że jesteśmy gotowi na klienta od keto po klienta wege, dosłownie łącznie z klientem wegańskim, oczywiście nie codziennie, bo jakby ta oferta jest zmienna, natomiast no, filozofia jest taka, że założenie, czy inaczej, główną filozofią jest to, że bez względu na to, w jakim nurcie albo na jakim etapie żywieniowym się znajdujesz, to u nas na pewno się odnajdziesz, bez względu na to, co chcesz, co potrzebujesz i czego oczekujesz.
Mam. A teraz, skoro jesteśmy przy filozofii, to powiedz mi, jak ty rozumiesz i jak się przekłada chociażby na to, jak prowadzisz swój biznes i swoje życie, to hasło Pura Vida, które masz nawet wytatuowane.
Tak. Wiesz, to jest zabawne, bo ja oczywiście, jak każdy dobry artysta, ukradłem hasło Ferrisowi, czyli cytując twoje słowa, które dawno temu powiedziałeś, że dobrzy tworzą nowe rzeczy, a geniusze kradną gotowe rzeczy, nie? Czyli jakby ja ukradłem dosłownie hasło od Ferrisa.
Natomiast, tak, to od Ferrisa hasło nie wiedziałem nawet.
Tak, Ferris miał taki moment, w którym wszystkie swoje posty, wszystkie swoje podcasty kończył właśnie tym słowetnym Pura Vida, no i oczywiście jako w tamtym momencie psychofan Ferrisa, obecnie nieco mniej, co jest spowodowane głównie przez ciebie. To jest twoja wina. Tim, jak mnie słuchasz, to jest wina Mazura, że już nie jestem twoim psychofanem. To spowodowało jakby, wiesz, zafascynację tym hasłem. No jakby Pura Vida ma polegać na tym, że działamy, to ja to trochę rozbudowałem filozoficznie w swoją myśl, ale działamy w pewnym procesie, nie? Czyli jakby cieszymy się samym procesem i cieszymy się samą pracą w procesie. To jest cały fun, czyli wyciąganie z tego procesu jak najwięcej i traktowanie wszystkiego tylko i wyłącznie jako tu i teraz, jako trochę parafrazę tego jednego dnia, o którym ty tak mówisz, tych pięciu zwycięstw, nie? Czyli masz tylko tu i teraz i masz tylko ten jeden dzień do wygrania, tak? Więc jeżeli dzisiaj go nie wygrałeś, jeżeli dzisiaj nie udało ci się działać w procesie, to jutro jakby, wiesz, twój wskaźnik się resetuje, jutro jest zero i działasz z powrotem w tym samym procesie i znowu masz tylko ten dzień do wygrania. Nie myślisz o tym, że jutro jest A, a wczoraj było B i wczoraj coś się zepsuło, coś się nie wyszło, działasz po prostu w procesie. Nie? I ten proces ma być czymś, w czym działasz cały czas. I ja obecnie trochę mocno przebudowałem samą swoją filozofię pracy i samą metodologię pracy, bo no myślę, ty byłeś bardzo aktywnym uczestnikiem mojej metodologii pracy, bo wiele rzeczy sprawdzaliśmy, weryfikowaliśmy, modyfikowaliśmy, najczęściej co 22 minuty i 33 sekundy.
No dokładnie.
Więc tej metodologii było dużo, natomiast realnie sam powiedziałeś, że moment, w którym dostałeś plan przygotowany na 45 stron w PDF-ie, tak, był faktycznie momentem, w którym okej, fajnie, bo materiału jest dużo, natomiast przeczytałeś trzy pierwsze zdania i przeszedłeś do clue, czyli do tego, ile i co masz żreć, tak? Mhm. Więc realnie obecnie wygląda to w ten sposób, że działam w systemie zadaniowym, tak? I jakby wyciągając to hasło Pura Vida, które mam wytatuowane na przedramieniu, czyli tą myśl działania tu i teraz, cieszenia się tym, co mam, i działania w procesie, przekładam na zadaniowość i robię dokładnie to samo, że codziennie, i tutaj już wyciągając typowo Mazura, masz tylko 5 zadań do wykonania. Tak? Masz tylko 5 rzeczy, które masz zrobić i te 5 rzeczy powtarzane codziennie i powtarzane dosłownie z tą taką dokładnością, wiesz, szwajcarskiego zegarmistrza, będzie doprowadzało nas do celu i będzie generowało nam największy zysk z tego, co robisz, tak? Czyli w opcji, no jednym z przykładów jest to, dzisiaj o tym rozmawiałem z klientami w gabinecie, że zakładając, że przez następne 21 dni mają do zjedzenia średnio 4 posiłki dziennie, co daje nam 84 posiłki do zjedzenia, to zakładamy, że z tych 84 posiłków 76 ma być realnie czystych, tak? Czyli co to znaczy czystych? Czyli mamy się oprzeć o prawdziwe jedzenie, o nisko przetworzoną żywność, wybierać produkty pochodzenia, no nie, tutaj absolutnie nie chodzi bio, eko i tak dalej, ale prawdziwe jedzenie, tak? Czyli mamy oprzeć się na mięsie, na jeżeli ktoś nie je mięsa, niech to będzie białko roślinne, na warzywach, na nisko przetworzonych węglowodanach, które gdzieś tam będą wchodziły w grupę takich rzeczy jak kasze, ryże, ziemniaki, bataty, zielonoliściaste warzywa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cała reszta absolutnie nie będzie miała żadnego znaczenia, więc jakby jeżeli z tych 84 posiłków 9 będzie wysoko przetworzonych, nawet niech to będzie 200 gram żelek, ale tak długo jak wejdzie to w myśl zadania numer 1, które polegało po prostu na utrzymaniu pewnego limitu kalorycznego i nie przekraczaniu go bez względu na to, co się dzieje, i zadanie numer 2, czyli utrzymaniu odpowiedniej podaży białka, to te 9 posiłków nic nam nie zmieniało, tak? I jakby wiesz, tu się odnajdujemy w pewnym procesie, w którym znajduje się każdy człowiek, bo oczekiwanie perfekcji w skali codziennej, no to jest nieosiągalny kierunek. No, nie da się być perfekcyjnym codziennie, nie da się codziennie wygrywać na 100% i robić czegoś na 1000% możliwości, bo szczególnie jeżeli mówimy o kontekście żywieniowym, bo czasami zdarzają się sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu i wybaczcie za rzucanie mięsem, ale po prostu realnie coś się spierdoli i musimy sobie z tym w jakiś sposób poradzić i w jakiś tam sposób te sytuacje generują, że nie myślimy o tym, że mamy zjeść teraz posiłek, w którym będziemy mieli 45 gram białka, 10 gram tłuszczy, tak? Albo musimy ugotować sobie na szybko posiłek w takiej i takiej formie, nie? Więc jakby ta forma zadaniowości pomaga nam w tym, żeby po prostu ten proces utrzymać, nie? Czyli realnie robienie priorytetów z poszczególnych zadań powoduje, że zadanie numer 1 jest ważniejsze niż zadanie numer 2, numer 2 jest ważniejsze niż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli odpowiadając już stricte na twoje pytanie, no to jest, dla mnie to jest praca w procesie, czyli jakby praca w procesie, który będzie generował jak największe zyski, bez względu na to, czy mówimy tu o zdrowiu, o, o, o spadku masy ciała, czy gdzieś tam o kontekście biznesowym, bo ja to przekładam na każdą dziedzinę swojego życia, no to liczy się głównie proces i wyciąganie z tego procesu jak najwięcej i to takie trochę kaizen, że ten proces możemy cały czas ulepszać, nie? Bo wiesz, jeżeli staniesz się mistrzem w wykonywaniu tych 5 zadań, no to te zadania stają się twoją rutyną, tak? To znowu rozmawialiśmy o tej medytacji transcendalnej, którą obecnie ty robisz 2 razy dziennie chyba, tak? I ja robię ją raz dziennie, bo na tyle na razie udaje mi się wygospodarować czas, natomiast robię ją znowu po prostu, stałem się mistrzem wygospodarowania czasu na to, żeby ją zrobić raz dziennie. Bo robię już tam od bodajże nowego roku, kiedy się spotkaliśmy, czyli od 2-3 stycznia, kiedy od nas wyjechaliście. I realnie stałem się mistrzem i to zadanie weszło mi w nawyk, więc automatycznie wyrzucam ze swojej zadaniowości to zadanie, bo już jest moim nawykiem i wkładam w to miejsce coś innego do zrobienia, tak? Więc jakby takie ulepszanie tego procesu i podnoszenie cały czas poprzeczki w tym, co robimy, nie? Czyli jakby opcji dzisiaj zrobiłem A, B, C, D, jutro zrobię A, B, C, D, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I w momencie, w którym zgłasza się do ciebie klient na współpracę, powiedzmy, jakąś bardziej długoterminową właśnie z tymi zadaniami, to ja rozumiem, że ty te zadania ustalasz indywidualnie i u jednego mogą być jedne, a u kogoś innego mogą być zupełnie inne.
Tak, wiesz, no jakby oczywiście wiele zależy od tego, jakim ilorazem inteligencji żywieniowej dany klient się wykazuje, tak? Bo wiesz, komuś, kto realnie ma olbrzymie doświadczenie w żywieniu, przerobił 1 miliard schematów żywieniowych, zajmuje się liczeniem kalorii od 20 lat, no nie dam zadania, które polega na tym, że ma zmieścić się w tym limicie kalorycznym jako zadania nadrzędnego, bo dla niego to będzie coś trywialnego, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy kogoś, kto nigdy w życiu nie monitorował swojej diety, nigdy w życiu nie korzystał z żadnych narzędzi do monitorowania swojej diety i nie przykładał do tego większej uwagi, no to dla niego samo zadanie, które będzie polegało na tym, żeby robił ten tak zwany food tracking, już będzie dużym wyzwaniem, tak? Bo nagle zmienia się jego życie, dokładamy mu narzędzie do monitorowania, które musi robić, musi wykonywać, tak? Wiesz, no i znowu w momencie, kiedy powtarza do skuteczności. Dopóki to zadanie zostaje, każde zadanie, które nie jest wykonane, które nie jest wykonywane, zostaje z klientem tak długo, aż je wykona. Jeżeli go nie wykona raz, drugi, piąty, to wtedy pada bardzo proste pytanie z mojej strony, to co my tu robimy? Nad czym my realnie pracujemy? Bo no, te zadania, ich rolą jest przybliżenie mojego klienta, mojego pacjenta, w zależności od tego, jak będziemy ich tam nazywać, do priorytetów, które on sam sobie ustali w trakcie pierwszej rozmowy ze mną. To jest pierwsze pytanie, które ja zadaję w trakcie rozmowy z klientem. Jakie są twoje 3 najważniejsze priorytety na najbliższe kilka tygodni pracy ze mną? Ich kolejność jest zupełnie przypadkowa, czyli to nie jest tak, że numer 1 jest najważniejszy, chociaż dla większości tak jest, ale jakie są twoje priorytety? I dostaję odpowiedź. Chciałbym schudnąć, chciałbym zrobić to, chciałbym zrobić tamto, chciałbym się lepiej czuć, tak? No i wiesz, wiadomo, że te zadania są personalizowane pod te priorytety, które on mi dał, tak? Czyli jeżeli określił, że chce się czuć lepiej, funkcjonować lepiej, nagle w trakcie naszej rozmowy, najczęściej są to 2 rozmowy w ogóle, zanim zaczniemy pracować, dostaję, ja mu mówię, wysłuchaj, wiesz, generalnie wszystko fajnie, natomiast no ty przez ostatnie 6 miesięcy absolutnie nie dojadałeś, absolutnie twoja dieta odbiegała od szeroko pojętej normy żywieniowej i na ten moment skupimy się tylko i wyłącznie na tym, żebyś popracował w pewnych ramach i żeby to wszystko wróciło na jakiś dobry tor i żebyś ty się nauczył w najprostszy możliwy sposób działania intuicyjnego, nieważne czy jesteś biznesmenem z najwyższej jakby superligi biznesmenów, tak, i chodzisz do restauracji z klientami, no, w pandemii brzmi to trywialnie, ale zakładając sytuację hipotetyczną, żebyś wiedział, że wchodząc do restauracji dostajesz menu i wiesz, jaki masz zjeść posiłek, tak? I jakby jesteś w stanie to później zweryfikować, jesteś w stanie z tego wyciągnąć wnioski. Natomiast jeżeli on tego nie robi, a założyliśmy, ja wypunktowałem i powiedziałem wprost, że to jest największy problem na ten moment i on tego nie robi 10, 20, 30 dzień, ponieważ mniej więcej pracujemy w skali 10-dniowej, jeżeli chodzi o każde zadanie, no to ja wtedy zadaję to jedno najważniejsze pytanie. To po co my ze sobą pracujemy?
Ty wspomniałeś o intuicyjnym jedzeniu. Gdzie jest według ciebie złoty środek pomiędzy intuicją a jakiegoś rodzaju strukturą i dyscypliną?
Ja myślę, że dyscyplina prowadzi do intuicji. Czyli to, o czym mówi jedna z osób, którą bardzo mocno śledzę, czyli Joe Colling, discipline equals freedom, w pewnym momencie będzie prowadziło do intuicji, bo znowu, wracając do zadaniowości, jeżeli pracujemy w systemie 90 dni, czyli dostajesz 9 razy, czyli przez jakby w tym schemacie kontaktujemy się 9 razy, prowadzimy 9 konsultacji, dostajesz za każdym razem zadania do wykonania, tak? To w trakcie wykonywania tych zadań pewne rzeczy się powtarzają, a jeżeli się powtarzają, to wchodzą w nawyk, a jeżeli wchodzą w nawyk, to stają się intuicyjne, tak? Czyli to ja teraz odwrócę rolę i zadam pytanie. Czy ty jesteś w stanie obecnie stwierdzić, że na tą chwilę potrzebujesz zrobić TM po to, żeby przywrócić swój mózg do tej strefy zero? Czyli wiesz, kiedy będzie ci potrzebna, a wiesz, kiedy ją robisz tylko po to, żeby ją robić, żeby to było twoim jakby nawykiem, czy żeby wyciągać z tego jak najwięcej?
No nie, no oczywiście wiem, że akurat jest na przykład moment, kiedy by się przydało ją zrobić, bo tam zaczynam na przykład, wiesz, zaczyna mnie nosić w jakiś sposób, więc część robię, bo po prostu robię 2 razy dziennie, ale idąc za Jerry Seinfeldem, jak czuję, że potrzebuję, no to robię wtedy dodatkowo.
I dokładnie to samo wygląda w schemacie tworzenia intuicyjnego działania. Dyscyplina wykonywania pewnych zadań będzie powodowała, że później twoje jedzenie staje się intuicyjne. Czyli w momencie, kiedy wracasz z pracy i intuicyjnie do tej pory sięgałeś po chleb, smarowałeś go masłem i zajadałeś, bo było na szybko i było najłatwiej i robiłeś to już z przyzwyczajenia, to rolą tego, co robimy, jest odwrócenie twojego przyzwyczajenia do tego, że w tym momencie wrócisz z pracy i jesteś zajebiście głodny, wyciągniesz, wymyślam teraz oczywiście, odżywkę białkową, zalejesz to mlekiem roślinnym, wodą, nawet niech to będzie zwykłe mleko, dorzucisz tam garść borówek, liście pietruszki, odrobinę orzechów, zblenderujesz to i zjesz normalny posiłek, bo intuicyjnie jesteś nauczony robienia zupełnie innych rzeczy. Tak?
Czy ty tak naprawdę jesteś na samym początku w ogóle w biznesie oduczania, dopiero potem w biznesie uczenia, a dopiero potem puszczasz ich wolno?
Tak, bo wiesz, to jest to, co ja powtarzam zawsze i czego ludzie nie są w stanie albo nie próbują zrozumieć. Jeżeli to, co robiłeś do tej pory, a wydawało ci się, że robisz wszystko dobrze, nie doprowadziło cię do osiągniętego celu, to znaczy, że tylko wydawało ci się, że robisz to dobrze. Tak? Mhm. I moją rolą jest najpierw wypunktowanie rzeczy, które są złe, czyli w momencie, kiedy rozmawiamy, kiedy prowadzę rozmowę z klientem / pacjentem, mówię, słuchaj, problemem do tej pory u ciebie było to, więc musimy zmienić to i to. I potem pada pytanie, dobra, ale wymieniłeś 6 rzeczy, a zajmiemy się 2. Ja mówię, oczywiście, bo jakbyśmy mieli zająć się 6 naraz, to za 2 tygodnie byś do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz co, Marek, pierdol się, bo generalnie zmieniłeś moje życie o 180 stopni, a ja nie mogę wstawać o 4:30 rano i robić interwału, żeby potem zrobić skakankę, a potem zrobić coś, tak? No, oczywiście teraz to przekoloryzowałem, ale chodzi o to, że struktura budowania dokładnie polega najpierw na wywaleniu tego, co złe i w to miejsce wprowadzenia tego, co dobre.
Kto teraz, z kim ty teraz głównie pracujesz? Jeżeli chodzi nie o nazwiska tylko.
Oczywiście jakby tutaj dysproporcje są olbrzymie, ponieważ no od sportowców z poziomu światowego i znowu z tej superligi w swoich dyscyplinach sportowych poprzez do tych biznesmenów znowu z superligi, tak, możemy powiedzieć, ale też absolutnie nie mam żadnego problemu do pracy czy w pracy z ludźmi, którzy absolutnie kwalifikują się do tej szarej codzienności normalności, bo ja też uważam się spokojnie za szaraka, normalniaka i tak dalej, więc absolutnie oczywiście problemem jest to, że nie mam po prostu miejsc do współpracy, a w momencie, kiedy się zwalniają, to są bardzo szybko zapychane, natomiast obecnie warunkiem jest to, że współpraca jest tylko i wyłącznie długoterminowa, czyli ja nie chcę podejmować pracy z kimś, kto będzie ze mną pracował przez miesiąc, tylko musi się zdecydować na minimum 2 miesiące pracy ze mną, tak? Bo,
ale z drugiej strony masz też tą opcję konsultacyjną, gdzie po prostu ktoś może przyjść i rozwiązujesz z nim problem tam w przeciągu godziny czy półtorej.
Tak, bo pewna osoba, która nazywa się Rafał Masur, powiedziała mi: Marek, co byś zrobił, gdybyś mógł pracować tylko 5 godzin dziennie? Więc obecnie, w związku z tym, że jeszcze pomagam dziewczynom w zdrówku, to wygospodarowanie tego czasu do pracy jest złotem. Czyli staram się, żeby realnie te 5 godzin, które poświęcam na pracę w Fitmakerze, było wykorzystywane dokładnie co do minuty i nie było zmarnowane na żadne rzeczy, które absolutnie nie są najistotniejsze. Tak? I w ten sposób wygenerowałem dokładnie na każdy wtorek 5 miejsc konsultacyjnych, czyli jakby jest to 5 godzin, gdzie ja w ciągu godziny poświęcam uwagę dokładnie jednej osobie, odpowiadam na wszystkie pytania, które są do zadania, czyli jakby nie ma żadnego pytania off limit, łącznie z tym, że są sytuacje, w których dosłownie w ciągu godziny projektujemy rok postępowania żywieniowego, tak? Czyli tydzień po tygodniu, co bym zrobił, na co bym zwrócił uwagę, kiedy robił badania, jakie rzeczy oporządził, i w ten sposób mamy zaplanowany cały, jakby ta osoba ma zaplanowany cały tok postępowania, który ja bym zrobił, tak? Łącznie z propozycją suplementacji, tak? Bo o tym sobie rozmawiamy. Czyli jakby z tej konsultacji, jeżeli ktoś będzie w stanie dobrze zaplanować sobie te 60 minut rozmowy, jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę olbrzymie ilości informacji, bo tak jak mówię, absolutnie nic nie jest off limit.
Jasne. Ja pamiętam, jak teraz ostatnio u was byliśmy i to był chyba, to było 1 stycznia, jak wróciliśmy z kolacji u twoich rodziców, których pozdrawiam, bo są, zresztą o nich sobie jeszcze porozmawiamy dzisiaj, ale wyszliśmy z Aurą na spacer. Ja pamiętam, że my sobie wtedy zaczęliśmy taką rozmowę, my jej nie dokończyliśmy, bo już potem wróciliśmy do domu, ale taką rozmowę, wiesz, a propos tego odwiecznego konfliktu, który w sumie chyba nie jest za bardzo nawet konfliktem, a mianowicie tego calories in, calories out, kontra ta teoria endokrynologiczna, gdzie calories in, calories out, to w takim skrajnym przypadku ktoś mówi: a nieważne co jesz, tak na dobrą sprawę, jeżeli jesz mniej niż spalasz, to tak na dobrą sprawę będziesz chudnąć, czyli możesz jeść na śniadanie lody, na obiad jeść sernik, a na kolację masło orzechowe, jeżeli podaż kalorii będzie niższa niż spalanie, to będziesz chudnąć, a z kolei inni z teorii endokrynologicznej mówią, że tak naprawdę liczą się hormony, insulina i tak dalej, jeżeli masz niekorzystne środowisko hormonalne, to tych kalorii będziesz jeść, będzie można tyć na przykład będąc teoretycznie w kalorycznym niedoborze, na co oczywiście ci z calories in, calories out mówią: no to i tak się wszystko sprowadza do kalorii, bo skoro masz niekorzystne środowisko endokrynologiczne, czyli hormonalne, to znaczy, że potrzebujesz po prostu mniej kalorii. Ale my jak sobie wtedy szliśmy, to ty zacząłeś mi mówić o tym elemencie, o którym ja szczerze mówiąc nie słyszałem nikogo, kto by mówił, a mianowicie o centralnym układzie nerwowym. Nie? I to się wydaje być trochę taki zapomniany gracz, który reguluje praktycznie wszystko, natomiast mało kto bierze go pod uwagę. Jaki wpływ ma według ciebie centralny układ nerwowy na to, czy my osiągniemy sukces, zarówno jeżeli chodzi na przykład o kogoś, kto chce schudnąć, jak i o kogoś, kto chce z kolei zwiększyć na przykład masę mięśniową, bo jest tam, nie wiem, w sportach sylwetkowych. Jaki ma wpływ centralny układ nerwowy? I oczywiście bez podawania twoich sekretów, w jaki sposób można wpływać na to, żeby optymalizować centralny układ nerwowy, a co za tym idzie, efekty, które chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o cele żywieniowe.
To jest dobre pytanie i generalnie rzecz biorąc dostałem odpowiedź na to pytanie dzisiaj zupełnie przypadkiem. No, oglądałem tam taki stary serial, do którego lubię wracać, kiedy kończą mi się pomysły albo jestem tak dosłownie zblatowany, że mój mózg po prostu potrzebuje być w absolutnym nieskupieniu. I tam padło piękne stwierdzenie, które brzmi dosłownie, że all is one, one is all, tak? Czyli jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym. I to od razu mi się w głowie urodziło takie połączenie, że tak naprawdę No tutaj patrząc, i to używam słowa, którego nienawidzę i z którego ja bardzo często się śmieję, ale patrząc na to holistyczne podejście, czyli że nasze ciało jest systemem naczyń połączonych i jedna zębatka będzie pracowała w zależności od drugiej zębatki i w momencie, kiedy wiesz, jedna zębatka przestanie działać, to druga będzie pracowała wolniej albo również przestanie działać, tak? I problem polega na tym, że ludzie wydają się być bardzo pewni swoich tez, na które nie mamy jeszcze jasno wystawionych badań naukowych, czy nie mamy sformułowanych badań naukowych, albo których jeszcze nie poznaliśmy do końca, bo tutaj nawet cytując, wiesz, największego zwolennika calories in, calories out, czyli Lane'a Nortona, który mówi o tym wprost, mówi, że generalnie rzecz biorąc wszystko to jest calories in, calories out, ale mówimy w bardzo prosty sposób o bardzo trudnych rzeczach, tak, i w bardzo prosty sposób, to znaczy, że no, bilans kaloryczny musi się zgadzać i ja absolutnie tutaj pod tym się podpisuję, że zresztą to możemy wywnioskować z wcześniejszej puli rozmowy, gdzie zadanie numer jeden polega na tym, że po prostu pilnujesz swojego bilansu kalorycznego, tak? Natomiast absolutnie tutaj musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, tak? I znowu łącząc, już jakby przechodząc do meritum, gdzie mówimy o układzie nerwowym, wiesz, układ nerwowy, który, czy ciało, które, czy organizm, który będzie w permanentnym niedożywieniu, czyli jakby odwracając sytuację, gdzie ktoś po prostu jest w przewlekłej redukcji, będzie skorelowany z tym, że układ nerwowy będzie cały czas w nadmiernej pracy. Nie? Bo jakby w związku z tym, że jesteśmy w trybie głodowym, bo jesteśmy w deficycie kalorycznym, to automatycznie stymulujemy wydzielanie katecholami, takich jak adrenalina czy noradrenalina, których rolą jest stymulowanie układu walcz-uciekaj. Tak? I teraz wiesz, jak sobie popatrzymy na przyrodę, to pokaż mi lwa, który cały dzień poluje. Wiesz, lew wychodzi na polowanie, złapie zwierzynę i on ucztuje i śpi. I na tym kończy się jego funkcjonowanie, tak? I my jako ludzie mamy tą tendencję do tego, że staramy się mocno obciąć jedzenie i zacząć kręcić bardzo wysokie obroty, zacząć mocno trenować, mocno działać, dokładać jednostek treningowych, zamiast skupić się na bardzo prostych elementach, które się sprowadzają do obserwacji swojego ciała, tak? I do obserwacji tego, co mówi układ nerwowy. Wiesz, XXI wiek o tyle jest fajny, że dostajemy sporo narzędzi, które ten monitoring zatwiają za nas, tak? Czyli czy to zakładasz zegarek, który bada ci przez cały dzień pracę twojego HR, wyciąga średni, informuje ci o pracy twojego układu nerwowego, czy zakładasz opaskę rano tylko po to, żeby zbadać to swoje HRV, czy chodzisz z łupem, tak jak robię to ja, i on wyciąga za ciebie wnioski, ci informuje o tym, jakie wnioski są wyciągnięte, to monitoring układu nerwowego daje nam bardzo prostą informację, że to, co się dzieje z tobą, jest zależne a od tego, ile jesz, głównie od tego, ile jesz, bo jeżeli permanentnie nie dojadasz, no to układ nerwowy dostaje w dupę, tak? Jeżeli permanentnie się przejadasz, to automatycznie mamy kolejne rzeczy, które będą stymulowały negatywną pracę układu nerwowego, bo gospodarka cukrowa się rozjeżdża, stymulują się stany zapalne związane z gospodarką cukrową, tak? Więc znowu mamy kolejny element, tak? Wiesz, zaczęło się od jedzenia, przeszło przez układ nerwowy, poszło po gospodarkę cukrową, no i dalej ta gospodarka cukrowa znowu będzie wpływać negatywnie na pracę układu nerwowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tu się to znowu sprowadza właśnie do tego, co powiedziałem, że tak naprawdę one is all is one, tak? Czyli to jest taki system naczyń zamkniętych, czyli w sytuacji, w której twoja gospodarka cukrowa jest nieoporządzona, a twój układ nerwowy jest nadmiernie przebodźcowany, bo za dużo trenujesz, bo za intensywnie żyjesz, bo nie zajmujesz się podstawami związanymi z regulowaniem stylu życia, bo dalej masz zmęczoną pracę tarczycy skorelowaną właśnie znowu z układem nerwowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony wagi masz calories in, calories out. Tak? Czyli sytuacja, w której albo ciągle jesteś w nadmiernym spożyciu kalorycznym, czyli jesteśmy w standardowej diecie amerykańskiej, gdzie po prostu jest nadmierne przejadanie, co doprowadza do zaburzeń gospodarki cukrowej, otyłości, stanów zapalnych, zaburzeń pracy sercowo-naczyniowych, wszystko znowu wali po układzie nerwowym, tak? No bo wiesz, gorsza praca serca, zaburzenia gospodarki cukrowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No i mamy tą drugą stronę, gdzie jest przewlekłe niedojadanie, które znowu będzie wpływało na pracę układu nerwowego, który będzie odbijał się i na tarczycy i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, sytuacja, w której mamy osoby po dwóch stronach barykady i jedni mówią, że liczy się tylko SICO, tak, czyli calories in, calories out, i drugą stronę barykady, która mówi, że liczą się tylko hormony, to brakuje takiego głosu rozsądku, który wchodzi do środka i mówi tak, moi drodzy, jak najbardziej, wszyscy macie rację i nikt nie ma racji, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, bez kalorii jesteśmy, bez monitorowania kalorii, bez monitorowania calories in, calories out jesteśmy w dupie, bo jesteśmy, bo nie jesteśmy w stanie oszacować tego, tego ile jemy i co jemy, jak jemy, wpływa na funkcjonowanie naszego ciała i wpływa na funkcjonowanie tych podstawowych parametrów życiowych, właśnie jak praca tarczycy, jak praca gospodarki cukrowej, jak praca układu nerwowego, jak praca gospodarki hormonalnej, testosteron, estrogeny, progesteron, tak, czyli u kobiet cykl miesięczny, u panów, o czym mówimy w programie o naturalne metody podniesienia testosteronu, gdzie jasno zaznaczamy fakt o tym, że jedzenie i ilość jedzenia będzie bezpośrednio wpływać na to, jak się zachowuje nasze libido, czy właśnie sam poziom testosteronu. I dalej musimy popatrzeć też na to, że z kolei z drugiej strony, jeżeli nie zajmiemy się pracą gospodarki hormonalnej, jeżeli nie będziemy jej wspierać, jeżeli nie zmienimy pewnych czynników, które będą wpływać na to, że ten układ nerwowy jest rozregulowany, czyli na przykład tego, że ktoś absolutnie uważa się za zawodowego sportowca, tak, a jego głównym zadaniem życiowym jest zarabianie pieniędzy, bo jest biznesmenem, tak? Natomiast chce pracować jak zawodowy sportowiec, robi 12 jednostek treningowych w tygodniu, wypala się maksymalnie, pracuje po 20 godzin na dobę i trafia do mnie z informacją, ja nie wyglądam, a chciałbym wyglądać, tak? I wiesz, i to jest taki paradoks pracy ze mną, gdzie ja zawsze mówię o tym, że ja chcę pracować ludźmi, którzy są bardzo zmotywowani i są gotowi na to, żeby pracować ze mną, tak? Bo ja jestem dosyć wymagającym prowadzącym. I pierwsza informacja, którą dostają ode mnie w myśl zadań, zadanie numer 4, przez najbliższe 21 dni możesz zrobić 5 dowolnych jednostek treningowych, ale nie więcej, tak? Więc tutaj jest bardzo istotna opcja znalezienia balansu, czyli zarówno to, co jesz, ile jesz, jak jesz, będzie wpływało na to, jak funkcjonuje twoja gospodarka hormonalna, układ nerwowy, tarczyca, gospodarka cukrowa, ale z drugą strony twoja gospodarka cukrowa będzie wpływała na to, co jesz, bo jeżeli masz hipoglikemię, to automatycznie będziesz miał cravingi na słodkie, no bo cukier będzie ci spadał, tak? Jeżeli jesteś wiecznie przestymulowany, będziesz miał bańdże, czyli jeżeli twój układ nerwowy jest w dupie i kortyzol po tobie wali i puka do twojego mózgu i puka do twoich receptorów, to będziesz miał tendencję do jedzenia rzeczy takich jak słone, słodkie czy tłuste, tak? No bo tak działają cravingi związane z wahaniami kortyzolu. Więc wiesz, mamy sytuację, w której pani Helena, ja mam nadzieję, że żadna pani Helena, która nas słucha, się nie obrazi, zresztą pani Helena to moja babcia, dzisiaj jest dzień dziadka, ale babciu też ci życzę wszystkiego najlepszego. W każdym bądź razie pani Helena, która siedzi w biurze i uważa, że ma stresującą pracę, cały dzień prowadzi tryb siedzący, wraca do domu i na przykład petenci ją denerwowali i ona wpada do domu i w związku z tym, że jej układ nerwowy puszcza, a jak jej układ nerwowy puszcza, no to ty wiesz i ja wiem, że zaczyna się pojawiać system nagrody, że ja muszę siebie nagrodzić za to, że miałem taki ciężki dzień i ci ludzie w ogóle debile mnie denerwowali, więc trzeba otworzyć lodówkę i się tam naładować, tak? Wiadomo, że to raczej nie będzie odbiegało od systemu związanego czy powiązanego z jakimkolwiek rozsądnym systemem żywieniowym, tak? Więc znowu, to jest takie hasło, które ja teraz będę gdzieś tam mocno, mocno powtarzał, bo do mnie idealnie trafia, że jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym, tak? Czyli twoje ciało będzie zależało od tego, co z nim robisz i jak zajmujesz się nim na tym jakby metafizycznym poziomie, bo fizycznie nie możesz się zająć swoimi hormonami na zasadzie, że dzisiaj siedzisz i mówisz sobie, mam wyższy poziom testosteronu, chociaż jestem ciekaw, jak taka autohipnoza może wpływać na ludzki organizm, a ja myślę, że ty dużo możesz o tym powiedzieć.
Trochę testowałem.
Ale realnie musimy zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy zajmujesz się, czy ja się zajmuję swoim klientem, to zaczynam pracować nad tymi sferami, które są najsłabsze i wybieram te rzeczy, które są najsłabsze. A biorąc pod uwagę to, że żyjemy w czasach, kiedy fitness, trening i wyglądanie jest modne i bardziej kontekst człowieka sukcesu jest utożsamiany z człowiekiem, który dobrze wygląda, to ludzie naprawdę mają pojęcie, co jeść, mają pojęcie, jak jeść i bardzo często to są naprawdę niewielkie zmiany, natomiast absolutnie nie mają pojęcia o tym, jak żyć, jak zająć się swoimi hormonami, jak zająć się właśnie wspomnianą gospodarką cukrową, tak? Czy opcja, w której to nawet już z wtorkowych pytań, które pojawiały się na Instagramie, można wywnioskować, że ilość osób, które wybudzają się w nocy i są głodne albo muszą zjeść coś słodkiego, jest olbrzymia i sytuacja, w której my to traktujemy jako coś normalnego, to wiesz, to jest pewien paradoks, tak? No bo zakładamy, że sen powinien mieć 7 godzin, z czego z tych 7 godzin nagle pół masz pobudki i poświęcasz na wypicie coli w nocy, zjedzenie żelek po to, żeby z powrotem zasnąć, tak?
A gdzie według ciebie, znaczy w jaki sposób można rozpoznać, że na przykład to ciśnienie na słodkie to jest faktycznie coś, co jest biologicznego, a nie coś, co jest po prostu przykładem kiepskich nawyków i złego prowadzenia się i braku dyscypliny? W jaki sposób to można rozpoznać?
Tu granica jest dosyć cienka, to znaczy, że realnie sytuacja, w której psychologia zaczyna odpowiadać już za ten system nagrody i nagradzania siebie i wybierania tych produktów żywieniowych, ja nie chciałbym, żebyśmy też je rozpatrywali w kategorii złe, dobre, bo wszystkie są użyteczne w pewien sposób, ale tych takich już jakby mniej użytecznych, no to jakby znowu tu działa system nagrody, tak? Czyli jakby no to co powiedziałem, nagradzanie siebie dla zasady, bo jestem tego nauczony, a z drugiej strony te objawy to są takie jak na przykład senność po posiłku albo fakt, że zjadłeś posiłek i nagle po pół godziny, godzinie pojawia się potrzeba zjedzenia czegoś słodkiego, potrzeba zrobienia drzemki albo spadki mocy w krótkim czasie po zjedzeniu posiłku. Z drugiej strony w dużych przerwach pomiędzy posiłkami irytacja, zmęczenie albo znowu potrzeba ładowania czegoś słodkiego, więc jakby to są takie rzeczy, które się najczęściej powtarzają, czyli faktycznie senność poposiłkowa albo opcja zjedzenia czegoś słodkiego po posiłku, czy drzemki, czy właśnie to, że na przykład w przerwie między posiłkami pojawia się senność, drżenie rąk, czy znowu potrzeba na słodkie, no to są takie najczęstsze objawy, jeżeli chodzi właśnie o zaburzenia gospodarki cukrowej.
Teraz jest taki coraz bardziej modny trend, jeżeli chodzi o kwestie, to się nazywa zaburzeń żywienia, cokolwiek by to miało oznaczać, że na przykład ludzie powinni jednocześnie pracując z żywieniowcem, dietetykiem, jednocześnie przepracować swoją traumę, tak to się też zazwyczaj dzisiaj mówi, z psychologiem. Na ile według ciebie ludzie, którzy na przykład mają nadwagę, no powiedzmy sobie coś absolutnie prostego, mają z 50 kilo za dużo i mają kiepskie nawyki, na ile ci ludzie według ciebie potrzebują faktycznie jakiejś interwencji terapeutycznej, kogoś, kto się specjalizuje w tego typu rzeczy, a na ile oni po prostu potrzebują podnieść swoje standardy, podnieść swoje własne wymagania i dostać jakiś podstawowy elementarz, jakąś właśnie podstawową strukturę, które będą mogli się trzymać. Jak ty w ogóle widzisz tą kwestię ewentualnych traum czy zaburzeń jakiegoś tam typu psychologicznych u ludzi, którzy na przykład byli twoimi klientami?
To jest ciekawe pytanie, bo jakby ja się nigdy temu głębiej nie przyglądałem, natomiast realnie jest sporo takich rzeczy, które rzucają się w oczy w przypadku osób, które wykształcają złą relację z żywieniem. I jakby...
Właśnie to się nazywa relacja z żywieniem.
Relacja z
nie liczy. Z masłem orzechowym się nie liczy, bo nie można mieć dobrej relacji z masłem orzechowym.
Wiesz, słuchaj, ostatnio w świecie gastronomii pokazali nam, że można mieć bardzo dobrą relację z ciastem do pizzy. Nie wiem, czy widziałeś ten artykuł.
Słyszałem dzisiaj jadąc radiem, że można mieć dobrą relację, to...
Tak, to nasz wspólny dobry kolega Adam Rębiś ładnie powiedział, że wiesz, powiedzenie serwują tam chujową pizzę nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Dokładnie. Okej, relacja z jedzeniem.
Tak, to jest taki element, na który musimy bardzo mocno zwrócić uwagę. Ja staram się na pewno wykluczać z grupy ludźmi, z którymi pracuję, bulimiczki, bulimików i anorektyczki, i anoreksję, bo uważam, że to już jest bardzo poważne zaburzenie, które musi być przepracowane z kimś, kto w tym siedzi, kto jest psychodietetykiem albo dietetykiem, który pracuje ściśle z psychoterapeutą. Wtedy faktycznie mówimy o tym, że to bezwzględnie jest zaburzenie psychologiczne. Tak? No zresztą jest kwalifikowane jako zaburzenie psychologiczne. Natomiast w przypadku większości, mogę śmiało powiedzieć, większości klientów, to jest ta opcja, w której wybiera się to, co prostsze. To, co szybsze i to, co łatwiejsze, tak? Wiesz, bo łatwiej jest zjeść kromkę chleba z masłem, niż przygotować sobie koktajl, tak? A przygotować koktajl jest jeszcze łatwiej, niż przygotować sobie normalny posiłek, tak? Więc wiesz, a przygotować jeden normalny posiłek jest łatwiej, niż przygotować sobie posiłki na cały dzień. I jakby wiesz, no rozbudowując to, tak? Dlatego opcja, na której pracowałem ja przez długi czas i myślę, że pracuje większość moich kolegów z zawodu, czyli opcja, w której klient dostaje od ciebie plan postępowania z przygotowanym jadłospisem, który ma powiesić na lodówce i ma na niego patrzeć i ma z niego robić posiłki, to w mojej pracy bardzo często dochodziło do tego, że kończyło się na tym fragmencie tylko patrzeć, nie? Czyli wiesz, powiesić na lodówce i on tam był, tak? I on miał działać, bo tam był. Czyli wiesz, poszedłem do Fischera, on podobno jest dobry, dał mi plan i nie schudłem. I ja zawsze zadaję pytania, tam zrobił pan sobie te posiłki z tego planu, bo wie pan, tam trzeba sobie ugotować i je potem jeść, nie? A tu nie wpadłem na to. To wiesz, jakby ta korelacja jest pomiędzy tym, co łatwe, a tym, co działa, jest olbrzymia, to w sensie jakby ta dźwignia, nie? I dlatego ludzie mają takie parcie na magiczne systemy żywieniowe. I tutaj jest, wiesz, strzał na Dukana, bo daje dużą dźwignię w krótkim czasie, czyli na 6 tygodni przestanę jeść to i schudnę 30 kg. Tak? I znowu, zobacz, ludzie myślą w skali krótkoterminowej, czyli przez 6 tygodni schudnę 30 kg, a jeżeli ja bym komuś powiedział, że przez najbliższe 6 tygodni nie będzie mógł jeść tego, tego i tego i tego, ale osiągnie taki spadek, to by powiedział, panie, to ja nie mogę nic jeść, to ja nie mogę nic jeść, ja nie mogę robić tego, co lubię i tak dalej, więc wiesz, to, co dla mnie jest zabawne, że łatwiej jest sobie stworzyć krótkoterminową klatkę żywieniową, czyli na zasadzie, wiesz, otwieram klatkę, wybieram 10 rzeczy, na których będę się bazował, zamykam klatkę i jestem w niej przez 6 tygodni, a potem z tej klatki wychodzę i generalnie wszystko, co nie należy do tej grupy 10 rzeczy, jest do zjedzenia na już, na teraz, bo ja nie pamiętam, jak smakuje pączek, tak? I tworzenie opcji, coś jest dobre, a coś jest złe, tak? Ja absolutnie uważam, że jedzenie powinniśmy traktować tylko i wyłącznie w formie neutralnej, tak? Czyli jakby opcja neutralna, każdy produkt jest w jakiejś skali użyteczny, tak? I każdy produkt w jakiś sposób możemy sobie w tym planie, budując ten schemat, wykorzystać. I to jest to, co powiedziałem w tym schemacie tych 84 posiłków, że 75 ma być oparte o tam żywność nisko przetworzoną, ma być oparte o spożywanie produktów mięsnych, czy tam białka pochodzenia roślinnego i tak dalej, a pozostałe 9 nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Po to, żeby też nie tworzyć systemu, na którym ludzie zaczynają działać w klatce, nie? Tylko żeby mieli, czyli jak tam przez te 21 dni pójdę 2 razy na imprezę i na tej imprezie zjem to i wypiję lampkę wina, ale zmieszczę się w zaplanowanym limicie, to jest wszystko okej, tak? Więc jakby praca w takim systemie, no 80-20, czy tam 85-15 nawet bym powiedział, tak? I zrozumienie faktycznie tego, że większość z nas raczej wybiera to, co łatwe, a nie to, co powinniśmy wybrać. I tutaj znowu taki genialny cytat Jerzego Gregorka z książki Ferisa Plemię Mentorów, że wiesz, łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. I dokładnie tak samo jest z dietetyką, dokładnie tak samo jest z żywieniem. Łatwe wybory, słabe życie, trudne wybory, łatwe życie.
To jest ogólnie życiowa prawda. Tak to generalnie wygląda. Powiedz mi, Fiszu, teraz w takim razie, bo ja oczywiście wiem troszeczkę więcej niż przeciętny obserwator twoich działań na Facebooku czy na Instagramie, nie zdradzając kto, bo wiem, że nie chcesz i słusznie. Dlaczego ty poszedłeś do kogoś, mając tą wiedzę, którą masz, bo jakby no jesteś absolutnie na szczycie tego łańcucha pokarmowego, jeżeli chodzi w Polsce o żywienie. Dlaczego ty poszedłeś do tego czarodzieja, o którym ja teraz mówię, a dlaczego nie postanowiłeś zająć się sobą sam? Dlaczego? Bo wiesz, bo to ja oczywiście wiem dlaczego, natomiast to się wydaje trochę nielogiczne. Dlaczego gość, który ma całą wiedzę, idzie do kogoś po to, do kogoś innego, żeby pomógł mu osiągnąć cele w zakresie, w którym ma całą tą wiedzę? Dlaczego poszedłeś do tego człowieka, żeby pomógł ci osiągnąć twoje cele, jeżeli chodzi o stan ciała?
Wiesz, to jest takie znowu piękne powiedzenie, które trafiło do mnie ostatnio całkiem przypadkiem, czyli wiesz, im dłużej spoglądasz w otchłań, tym bardziej otchłań spogląda na ciebie, tak?
Tak, to Nietzsche.
Nietzsche. I ta opcja, w której wiesz, im bardziej ja spoglądam na te słabe rzeczy, które robią moi klienci, im bardziej je punktuję, tym bardziej te rzeczy spoglądają na mnie, tak? I w pewnym momencie tworzy się taki moment, w którym ty jako prowadzący samego siebie przestajesz być obiektywny, że tobie się wydaje, że to, co robisz, jest dobre, natomiast absolutnie w żaden sposób tobie nie służy, a nie jest jeszcze ta piękna strona tego, że ja jestem absolutnym pracoholikiem w każdej sferze swojego życia. I to sam zauważyłeś.
Próbuję to z ciebie wybić rozgrzany do czerwoności żelastwem.
Więc dokładnie to samo jest opcja z treningami. Ja jestem pracoholikiem, jeżeli chodzi o pracę, biznes, życie, jeżeli chodzi o treningi. I wiesz, moment, w którym ja stwierdziłem, że przecież ja pracując i żyjąc na obrotach, na których żyję, mogę jeszcze dodatkowo wykonywać tam 3 sesje brazylijskiego jiu-jitsu, 3 sesje treningu siłowego, 2 razy w tygodniu pójść na boks, tak? I nagle się okazało, że wiesz, że ja przecież mogę też funkcjonować na 2700 kalorii, no bo przecież mniej więcej takie będą zapotrzebowanie obecnie. Wiesz, no to są czasami to się wydaje, że takie najprostsze kardynalne błędy jest najłatwiej wyplewić, natomiast wiesz, to jest sytuacja, w której ktoś musi stanąć z boku, popatrzeć na ciebie i powiedzieć tak, wiesz co stary, generalnie ty wszystko wiesz, wszystko jest fajnie, ty rozumiesz, natomiast nie możesz tego robić. I to jest to magiczne słowo. Nie możesz, nie powinieneś, nie rób. Tak? Wiesz, i nie chodziło o to, żeby ktoś mi powiedział, co ja mam robić, bo to jest proste. Ja wiem, co ja mam robić. Tak? To jest absolutnie proste, to jest absolutnie logiczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czego ja mam nie robić? Na co powinienem poświęcić więcej swojego czasu? Co będzie realnie tą dźwignią w moim wypadku? Tak? I wiesz, oczywiście no ja podświadomie wiedziałem, że powinienem trenować mniej, mądrzej, lepiej i tak dalej, ale w momencie, kiedy ktoś to tobie mówi, to też jest zupełnie inna bajka, tak? To jest wyciąganie takich wniosków na zasadzie, że ktoś ci pokazuje oczywistą oczywistość, a ty dopiero wtedy podejmujesz decyzję, że faktycznie musisz tak zrobić.
No tak, bo to jest ten problem, wiesz, że jakby ten mózg, który popełnia te błędy, ma potem analizować samego siebie, nie? Czyli jakby musi dojść do jakiegoś takiego troszeczkę schizofrenicznego rozszczepienia, że można było samego siebie, swoje własne błędy przeanalizować, a to jakby nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś spojrzy na to z zewnątrz, szczególnie ktoś, kto ma wysokie kompetencje i którego darzy się szacunkiem, no to wtedy ten temat wygląda zupełnie inaczej. Ja jeszcze na chwilę, jeżeli chodzi o żywienie, my oczywiście będziemy się kręcili dalej, natomiast ja trochę przeskoczę jako taki prezent dla wszystkich właścicieli psów, no bo wy macie Aurę, jest absolutnie niesamowity pies, wygląda jak ze zdjęcia i to, co na co jak zwróciliśmy uwagę już po raz kolejny, jak u was byliśmy, na to, że Aura w ogóle nie śmierdzi psem, mówiąc nieładnie. To znaczy ona w ogóle nie czuć tego zapachu. I wy mi powiedzieliście, że to jest dlatego, że ją żywicie w odpowiedni sposób. To jest tak w wielkim skrócie. Ja wiem, że mieliście robić coś z Moniką Rakowską w kwestii żywienia psów. Nie wiem kiedy i czy w ogóle, ale teraz tak w skrócie jakieś absolutne podstawy, jeżeli chodzi o żywienie psów, bo wiem, że ciebie na Instagramie śledzi wiele osób, które posiadają psy, a to jest taka troszkę zaniedbana dyscyplina, się wydaje.
Jakby u nas największy trik, który spowodował fakt, że Aura jest dosyć dobrze zachowanym labradorem i nie jest utytym labradorem, co w przypadku tej rasy jest wybitnym osiągnięciem, bo sam widziałeś, że Aura absolutnie nie wychodzi poza ramy swojej rasy żebradorów, czyli opcja, kiedy tylko wstaniesz, łapie cię za palce i ciągnie do lodówki. Tego Marta uświadczyła, dając jej wołowinę, gdzie przez trzy dni była najbardziej ukochaną ciocią. Jak tylko wstawała, to była łapana za palce i ciągnięta do lodówki. Takie najważniejsze rzeczy, które my wprowadziliśmy i które później jeszcze zweryfikowałem w trakcie pracy nad Aurą właśnie z Moniką Rakowską, to fakt, że ilość karmy, którą powinno podawać się psu, jest mocno zakłamana przez producenta. I ja zakładałem, że około 20% mniej będę jej podawał, żeby wygenerować odpowiednią podaż kaloryczną dla niej. Natomiast Monika im powiedziała, że realnie nawet do 40% może być za dużo, tak, jeżeli chodzi o tą porcję, którą proponuje dystrybutor czy producent karmy, tak? No to jakby to jest pierwsza rzecz, że ona jakby pracuje, no nie chciałbym powiedzieć, że w przewlekłym deficycie kalorycznym, natomiast jeżeli chodzi o karmę suchą, to tak, to jest przewlekły deficyt kaloryczny, czyli ja ją trzymam na ciągle minus 30% tego, co powinna spożywać według zaleceń producenta. Druga rzecz to jest to, że odkąd była mała, my dbaliśmy o jakość karmy, czyli absolutnie była to karma, w której było przynajmniej 70% produktów pochodzenia białkowego. Absolutnie nie podawaliśmy jej karmy z pszenicą albo produktami pszenicznymi, w ogóle było to wycięte do cna. Wszystkie nagrody, jeżeli była forma szkoleniowa, to były podawane tylko i wyłącznie pochodzenia mięsnego, też żadnych tam pochodzenia pszenicznego, typu jakieś tam kolokwialne dentastiksy i tak dalej, czy te kosteczki w formie ciasteczek, więc jakby na to była bardzo duża uwaga na karmę wysokiej jakości, w związku z tym, że Aura też jest alergiczką, no to musieliśmy z tą karmą mocno eksperymentować i teraz za pomocą Moniki znaleźliśmy dla niej karmę Fitmina Purity Beef, hipoalergiczną, i ona jest świetna, bo pies dosłownie ma tą perystaltykę jak w zegarku, 3 razy dziennie, tak jak powinno to wyglądać, i jest ona, to zawsze dziwnie brzmi, natomiast wiesz, każdy właściciel psa na to zwraca uwagę, czy jest, jakiego jest zapachu, jakiej jest konsystencji, bo po tym widać, wiesz, jak z małym dzieckiem, nie? Czy zjadło coś, co jej nie służy, albo czy trzeba coś zmienić, albo na coś zwrócić uwagę, więc jakby tutaj absolutnie nie ma z tym żadnego problemu, także to jest ta jakość karmy, to co je powoduje to, jak pies pachnie, bo to wiadomo, że w dużej mierze będzie wpływało też na florę, która rozwija się na skórze psa, tak? Na tym, co tam się dzieje, i najczęściej to, co tam po prostu powoduje te brzydkie zapachy, to jest faktycznie też zaburzona flora związana z tym, co tam, jakie bakterie żerują na skórze, to, co się dzieje we włosieniu i tak dalej, no i oczywiście suplementacja, no bo Aura jest też, ja się śmieję, to jak kupowaliśmy, jak braliśmy Aurę, bo Aura była kupowana, nieadaptowana, ale niech słuchacze się nie martwią, bo drugi pies będzie z adopcji, dostałem taką piękną wiadomość, że to będzie najlepiej suplementowany pies w Polsce. I faktycznie Aura jest na dosyć dużej suplementacji, bo my ściągamy B-kompleks ze Stanów firmy Thorn o jakości weterynaryjnej, więc dostaje metylowane witaminy z grupy B, dostaje dosyć duże dawki omega-3, dostaje olejek CBD, teraz szykując ją do zabiegu sterylizacji, już mam przygotowany dla niej Actovegin po konsultacji z moją panią weterynarz, panią Olę bardzo pozdrawiam, i BPC 157, i też w momencie, kiedy jakiekolwiek kontuzje się działy, to też jej duże dawki glicyny, biotyny i tak dalej, natomiast u mnie to wygląda tak, że jeżeli chcę coś podać psu, to najpierw wpisuję to w NCBI i robię weryfikację naukową, żeby zobaczyć, czy mogę, w jakich porcjach, ile i jak, tak, żeby to też nie było na ślepo, więc jakby te 3 czynniki. No i taki mały tip, który ja robię sam, to jest to, że Aura jest na takiej formie przedłużonego. Czyli zakładając, że...
Na formie przedłużonego, bo też nam przerwało. Na formie przedłużonego,
postu. To znaczy, że jeżeli nie dostanie jakichś nagród typu pójdzie do moich rodziców albo do rodziców mojej narzeczonej, to raczej u nas nic nie dostaje i dostaje tylko jeden posiłek dziennie, czyli dostaje tą karmę rano i tak naprawdę przez cały dzień do następnego posiłku rano nie dostaje już nic.
To akurat Aura nas pięknie zaprowadziła do paru tematów, o których wspomniałeś. Ludzkich, bo tak. Po pierwsze powiedziałeś, że labradory mają tendencję do tycia, co oczywiście prowadzi nas do jednego z najbardziej ukochanych naszych tematów, a jednocześnie najbardziej irytujących, a mianowicie tak zwanych genetyków, prawda? Powiedz naszym słuchaczom, kim są genetycy i czym się charakteryzują i dlaczego są tak bardzo wkurwiający.
Genetycy są H. Dosłownie. Znaczy, to też jakby to są osoby, które mają tendencję, ja to nazywam tym takim magicznym 1%, nie? Czyli oni mają tendencję do przerobienia wszystkiego, dosłownie wszystkiego. I tutaj pozdrawiam mojego kolegę Krzyśka, który ma opcję zjedzenia 10 paczek żelek, wypicia butelki wódki, zagryzienia tego chipsami i rano wstania z lepszą kratą niż na co dzień, tak? Więc jakby to jest ten taki kolokwialny genetyk, czyli przerabia wszystko, tak? Jakby, wiesz, ci genetycy, właśnie to tak pięknie powstał ten kontekst if it fits your macro, nie? Że genetyk powiedział, że if it fits your macro jest genialnym schematem żywieniowym i to, i tamto, i możesz zrobić to. Oczywiście dołóżmy do tego wspomaganie farmakologiczne, które będzie pomagało z gospodarką cukrową, które będzie pomagało z upychaniem tego, co jest faktycznie w tkankę mięśniową i tak dalej, i tak dalej. No i mamy piękny wypust, że faktycznie if it fits your macro może być doskonałym narzędziem do budowania fenomenalnej sylwetki, tak?
Więc ja to jest duży problem. Wiele osób tego nie kuma, ale faktycznie są genetycy, ludzie, którzy mają lepszy gen pod pewnym względem, jeżeli chodzi o to chociażby jak wyglądają, jak reagują na trening, jak reagują na kalorie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jest tak problematyczne śledzenie różnych celebrytów instagramowych i uważanie, że jak wejdziesz na program taki jak on, to będziesz wyglądać tak jak oni, bo raczej jednak nie będziesz. Ja nie mówię tego po to, żeby kogoś pozbawić chęci pracy nad sobą, bo nie przekonasz się, jak będziesz wyglądać, dopóki tego nie zrobisz i nie pociągniesz za spust. No nie zmienia faktu, że są na tym świecie ludzie, którzy są bardziej predysponowani do pewnych osiągnięć sportowych czy wyglądowych, no chociażby pół Hollywood, prawda?
No tutaj jest sporo takich elementów, to jakby ja śmiało mogę odesłać do, tutaj zrobię kryptoreklamę naszemu wspólnemu, bardzo dobremu koledze Pawłowi Głuchowskiemu, który ma cały materiał o genetyce w sporcie.
Który swoją drogą też jest, powiedzmy, genetykiem.
Tak, który też jest swoją drogą genetykiem, absolutnie. Natomiast tak, tu wiesz, problem polega na tym, że my sobie stawiamy bardzo często, to jest trochę o tym już powiedzieliśmy wcześniej, ale mocno wyidealizowane cele, tak? Czyli sytuacja, w której Jan Kowalski, pracujący 8 czy 9 godzin dziennie, wychowujący dwójkę dzieci z żoną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, stawia sobie cel wyglądać na przykład jak Thor, czyli Chris Hemsworth z Marvela, który generalnie rzecz biorąc żyje tylko po to, żeby wyglądać, bo jest aktorem. Tak? Czyli jemu gotują, on ma ludzi, którzy zajmują się jego regeneracją, ma ludzi, którzy zajmują się jego treningiem, oczywiście on wykonuje pracę poprzez jedzenie i poprzez trenowanie, tak? Natomiast też ta genetyka, też to wsparcie farmakologiczne będzie mocno zaburzało nam całokształt tego, nie? I zrozumienie na zasadzie jeszcze dodatkowo dokładamy do tego podkręcanie tej całej maszynerii przez kolorowe gazety na zasadzie 30 dni treningu tego i tego, wyglądaj jak Aquaman i wiesz, no ja myślę, że w dobie XXI wieku coraz więcej ludzi to faktycznie w jakiś sposób weryfikuje, natomiast no to jest to problem, zrozumienie, że ty jesteś w zupełnie innym punkcie niż jest on, więc absolutnie to, co robi on, może okazać się zabójczym narzędziem dla ciebie, czyli zamiast powodować, że będziesz powoli się wspinał po tej drabinie na tą jakby twoją szczytową górę, na tą szczytową formę, a spowoduje, że z punktu podłogi, w którym jesteś, wpadniesz jeszcze do punktu piwnicy, bo się zajedziesz, bo jeszcze bardziej się rozregulujesz, bo jeszcze bardziej się zagłodzisz, jeżeli chodzi o kontekst kaloryczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby absolutnie, absolutnie fajnie jest mieć i jakby ja najbardziej, jak najbardziej popieram mieć cel w kontekście, chciałbym, żeby moja sylwetka wyglądała tak albo przypominała to, natomiast ja wtedy zawsze realnie niestety działam jak ten taki gwóźdź, nie, przy ziemi, mówiącym o tym, że wiesz co, no, niebo jeszcze nie jest twoim kierunkiem, najpierw trochę trzeba poharować w piekle, żebyś się dostał do nieba, tak?
Czy według ciebie każdy facet i każda kobieta może mieć sześciopak?
Znaczy kwestia tego, co rozumiemy przez sześciopak. Inaczej, ja uważam, że każda kobieta i każdy mężczyzna może czuć się dobrze i może wyglądać przynajmniej w 80% tak, jakby chciał wyglądać. Tak? Bo opcja, w której chce wyglądać 1:1 tak, jakby chciał wyglądać, może się okazać czymś zbyt wyidealizowanym, jeżeli chodzi o to, w jakim świecie żyje. Tak? Wiesz, oczywiście utrzymując 80% tego, co chciałby osiągnąć i pracując znowu w myśli pura vida i w myśl procesu, no te 80% z każdym dniem, z każdym miesiącem będzie tam, wiesz, coraz więcej, 81, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale być może opcja 100% w przypadku wielu osób jest czymś, co jest znowu perfekcją, która jest nieosiągalnym kierunkiem, bo nie da się osiągnąć perfekcji. Tak? Więc
zadam ci pytanie troszkę inaczej. Znaczy, jak mówię sześciopak, to po prostu chodzi mi o to, że ktoś na przykład stojąc przed lustrem jest w stanie zobaczyć gdzieś tam pod skórą mięśnie brzucha. Nie? I teraz to ci zadam inaczej pytanie, bo czy takie pytanie, czy każdy, oczywiście wiadomo, że nie każdy, ale teraz czy w momencie, w którym ktoś będzie trzymał odpowiednią michę, czyli będzie odpowiednio świadomy tego, co robić i przede wszystkim czego nie robić i zrobi robotę, którą trzeba zrobić. Czy według ciebie zdecydowana większość kobiet i mężczyzn może być szczupła, łamane przez mieć sześciopak? Mówię o sześciopaku, bo on jest symbolem czegoś, prawda?
Ja tu, wiesz, od razu wjeżdżam z takim buldożerem i powiem bardzo niepopularną opinię jakby po to podniosę się stricte do twoich słów, ale absolutnie musimy zakotować sobie jedną rzecz, że sześciopak nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, że ktoś jest zdrowy, a z kolei w moment, w którym ktoś jest otyły, nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, że jest chory, tak? Więc jakby to też nie jest tak zero-jedynkowo. Natomiast realnie odpowiadając na twoje pytanie, tak, uważam, że większość, czyli przynajmniej 8 na 10 osób, w momencie, kiedy będzie działało w myśl prostych reguł i w myśl procesu i pracy nad sobą i robiła to naprawdę tak, jak powinno być robione, dodatkowo prowadząc pewien rodzaj monitoringu swojego postępowania, realnie jest w stanie wyglądać dobrze, na pewno dobrze.
Dobra, i teraz drugi temat, który mnie zainspirowała aura, właściwie to twoje mówienie o aurze, bo temat długowieczności. Ja rozumiem, że tutaj większość osób, szczególnie jak się ma 20 parę lat, to się myśli o performance, nie długowieczności, ale zostańmy przy temacie długowieczności. I wiemy, i popraw mnie, jeśli się mylę, że tak naprawdę takim jedynym elementem, o którym wiemy, że faktycznie działa w zakresie wydłużania naszego życia, jest właśnie deficyt kaloryczny. Ale teraz, tam te powiedzmy 30-40 minut temu mówiliśmy o tym, że można się zajechać. Ty mówiłeś o tym, że aura je 30-40% mniej. Wiemy, że deficyt kaloryczny może przełożyć się na to, że będziemy zdrowsi i będziemy żyli dłużej. No ale to w takim razie jaki deficyt? Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że dbam o siebie i o swoją długowieczność, a tym, że zajeżdżam swój układ nerwowy, układ hormonalny i tak dalej?
Tu jakby, wiesz, jest kilka elementów, na które musimy zwrócić uwagę. Naprawdę, bo Te geny długowieczności, ich jest kilka i będą zależne od bardzo, bardzo wielu elementów, natomiast jakby tak w szybkim skrócie, czyli od rytmu dobowego, od aktywności fizycznej, ponieważ te dwie rzeczy będą stymulować takie geny, takie białka jak PGC1-alfa i sirtuiny, sirt1 czy sirt3, czy stymulacja takich białek jak PPR-alfa i PPR-gamma, które również będą wpływały na element długowieczności, więc tu mamy, wiesz, zimno, czyli popularne obecnie morsowanie i tak dalej, i tak dalej, ćwiczenia oddechowe jak najbardziej, aktywność fizyczna, sen, regulacja rytmu dobowego i oczywiście właśnie deficyt kaloryczny. Natomiast teraz jest coś takiego, taki piękny schemat, o którym ja jeszcze uczyłem się będąc studentem, a było to już dosyć dawno temu, czyli dieta, która nazywała się Prolonga Vita, czyli jakby przedłużająca życie, wpływająca faktycznie na te wszystkie białka związane realnie z długowiecznością. I to było bardzo dawno temu, ja jakby też się nie zagłębiałem już dalej w ten schemat Prolonga Vita, ale jakby o samej długowieczności powiem zaraz dalej. I tam utrzymywało się stale niewielki procent deficytu kalorycznego, to było rzędu minus 10, minus 15% od codziennej podaży żywieniowej i była to dieta w oparciu o schemat śródziemnomorsko-wysokobiałkowy. Tak? I jakby jak teraz sobie popatrzymy na obecne badania, to jakby ta nacja, która najbardziej jest skorelowana z długowiecznością, to są Japończycy. Ostatnio okazało się dosyć fajne badania w tym temacie, które pokazują, że ich długowieczność jest skorelowana z tym, że dieta ma bardzo dużą różnorodność, natomiast dalej obraca się w założeniach 40-30-30, czyli jest sporo białka, jest sporo tłuszczy, przecież Japończycy spożywają sporo ryb w różnych formach, czy owoców morza w różnych formach jakby sporo węglowodanów oczywiście w tych różnych formach. Więc jakby ta różnorodność, nie? Na to musimy bardzo mocno zwrócić uwagę, ale faktycznie opierając się...
40, gdzie 40 to węglowodany.
Tak, 30% tłuszczy nienasycony, 30% podaż białka. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na takie zalecenia top 3, które ja bym faktycznie, czy top 4, na które bym zwrócił uwagę, no to jest fakt tego, że faktycznie można wprowadzać siebie w krótkotrwały deficyt kaloryczny, a krótkotrwały deficyt kaloryczny możemy zastosować poprzez na przykład zastosowanie formy jednodniowego postu, tak, co jakiś czas. To dosyć kontrowersyjne rozwiązanie, lub faktycznie wprowadzając na przykład te minus tam 10, minus 12% do swojej codziennej rutyny żywieniowej, czyli ten delikatny deficyt kaloryczny. Również gdzieś tam zastosowanie tego schematu intermittent fasting może wspierać długowieczność, może bądź nie musi, bo znowu wiesz, jest dobry intermittent fasting i zły intermittent fasting. No to najpiękniejsza historia pana Rafała Mazura i pani Marty Mazur ze zrobieniem 36-godzinnego nomadu.
No to tędzie, co sobie robiłem i 48-godzinny.
Z rzuceniem się na 6000 kalorii w 15 minut.
To było po 72 godzinach.
A, 72 godzinach postu.
72 godziny, to była taka ścieżka pępo, bo już nie wiem, co chodzi. No w wielkim skrócie to było tak, że postanowiliśmy sobie zrobić 72 godziny bez jedzenia. Z Martą, czyli z moją żoną. No i to faktycznie, to nam wyszło. Natomiast ostatnia 72 godzina topniała nam w miarę jak już byliśmy oczywiście w sklepie, bo po trzech dniach niejedzenia generalnie w nocy myśli się głównie o jedzeniu. Ja nie wiem jak Marta, ale miałem jakieś totalnie absurdalne pomysły na to, co już zjem, jak zjem. Jakby jakieś bagietki, w ogóle nie wiem, pieczywa, generalnie jakieś bagietki wypychane tabliczkami, znaczy w ogóle tabliczkami czekoladą, no w ogóle to było coś niebywałego. W ogóle jak robiłem sobie te na przykład regularnie te 48-godzinne posty i potem zjedzenie jednego dużego posiłku typu 5000 kalorii, żeby przez 48 godzin znowu nie jeść, bo w takim trybie sobie różne rzeczy eksperymentowałem, zanim poznałem Marka i to się zakończyło, to w ogóle złapałem się na tym, że spędzam dużo czasu oglądając kanały na YouTubie o gotowaniu, nie? Ludzie spędzają czas na pornosach, a ja oglądałem gotowanie, bo nie mogąc jeść, przynajmniej chciałem się na to patrzeć. No. Dobra, no więc w wielkim skrócie już miała ta 72 godzina i my już mieliśmy na stole porozkładane jakieś rzeczy właśnie, oczywiście jakieś tam masło orzechowe, jakieś dżemy i tak dalej, i tak dalej. No i w wielkim skrócie, jak minęła, pamiętam jak dziś, minęła godzina 16, po prostu wybiła, to żeśmy się rzucili na to jedzenie, a potem godzinę później zdaliśmy sobie sprawę, że prawdopodobnie przekroczyliśmy w ogóle tę trzydniową podaż kalorii w ciągu tej godziny, bo po prostu wpierdalaliśmy wszystko, co było w zasięgu ręki i wzroku, no więc trzeba leciutko uważać podczas tego typu.
To w takim skrócie właśnie jest głupi intermittent fasting. No, także
powinniśmy do 96 może powinniśmy wtedy i wtedy byśmy nie byli w stanie zjeść tyle przez te 96, nie?
Wtedy byście zapomnieli, że w ogóle coś się je.
Potem już to, że... łatwiej. Następne dni są łatwiej. 24 godziny pierwsze.
Wtedy sny z tego, że ty zjadasz bagietki z czekoladą, zmieniają się w takie, że bagietki z czekoladą zjadają ciebie.
Nie, to jest właśnie ciekawe, bo potem w ogóle ostatecznie, jak już zaczynasz jeść na przykład po tych 48 godzinach, czy po 72, to nie jest nic z tego, o czym tak się fantazjowało przez większość czasu. To po prostu już wtedy na końcu, na ogół to jest coś innego. Ale to nie jest nic z takich jakichś właśnie totalnie durnych rzeczy. Znaczy ja nie mówię, że to było mądre, ale to było coś nieco bardziej rozsądnego niż wypychanie bagietek tabliczkami czekolady.
W taki rodzaj intermittent fasting raczej bym nie celował, jeżeli chodzi o teoretyczne działanie na prolonga vita, bo opcja, w której załadowaliście 7000 kalorii z przetworzonego żarcia, na pewno nie będzie czymś, co jest prolonga vita.
W ogóle jesteś wielkim fanem diety śródziemnomorskiej, nie? My sobie o tym rozmawialiśmy między innymi w tym programie, jak podnosić poziom testosteronu w naturalny sposób i ja tam się gnębiłem, żebyś ty powiedział, ale gdybyś miał wskazać jeden model najbardziej uniwersalny dla każdego i tak dalej. Teraz wiem oczywiście, że no, nie ma czegoś takiego, ale ty wtedy powiedziałeś o diecie śródziemnomorskiej.
I wiesz, to jakby na ten moment, rok w rok, jednorazowo, w momencie, kiedy są robione jakiekolwiek badania w kontekście najbardziej prozdrowotnej diety na świecie, no to rok w rok jest to dieta śródziemnomorska. Tam się absolutnie nic nie zmienia. No i jakby to jest dla mnie zawsze fenomen, o którym ja uwielbiam mówić, bo jak popatrzysz na Włochów, którzy jadą generalnie na makaronach, pizzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to absolutnie tam otyłość na ulicy. No ja jakby nie chciałbym teraz się zagłębiać w jakieś tam statystyczne rzeczy, bo my będąc w Bari w Apulii 2 lata temu dokładnie na to zwróciliśmy uwagę, że nie ma zbyt wielu otyłych Włochów, bo mają aktywny tryb życia, są bardzo jakby interaktywni w swojej mowie i w swoich zachowaniach, co też pewnie generuje jakiś tam wydatek kaloryczny, pasywny. I faktycznie, wiesz, ta otyłość zaczyna się tam gdzieś w jakimś wieku, 60-70 plus, nie? Natomiast jak popatrzymy na ich dietę, to w pewnym momencie człowiek się zastanawia, mówi, a to jak? Ja nie jem makaronów, odmawiam sobie pizzy, nie robię tego, a Włosi siedzą, piją wino, gdzie mają naturalne antyoksydanty, oni wino piją, a nie chleją, co robimy my jako nacja, bo my chlejemy wino, a nie pijemy, o czym rozmawiałem w podcaście z Komosito, którego również bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Komosito.
I wiesz, nagle się okazuje, że u nich jest naprawdę nieźle, tak? Tak samo popatrzysz na Hiszpanów, czy na Portugalczyków, tak? Że gdzieś tam ten basen śródziemnomorski, nawet daleko nie wybiegając na Chorwatów, którzy już delikatnie podlegają pod ten basen Morza Śródziemnomorskiego, tak? I to jest coś niesamowitego, tak? Że faktycznie i ten cykl życia, i długość życia, zresztą we Włoszech jest jedno z miast, w którym faktycznie ta długość życia jest, mają najwyższą średnią długość życia na świecie. Jest taki program na Netflixie z jednym z takich aktorów młodego pokolenia, nie pamiętam jak on się nazywa, chłopak grał w High School Musical, to Kinga pamięta, bo to jest jej bohater dzieciństwa. Nie ukrzyży mi, Kinga, jak będziesz tego słuchać. To właśnie tam jeden z odcinków o tym mówi, gdzie pokazują po prostu, jak wygląda ich dieta, i jest taki fenomenalny fragment, dosłownie fenomenalny, pokazującego pana chyba tam pod stówkę, jak wygląda jego rutyna dzienna, czyli on tak, rano wstaje, idzie na spacer do baru, wypija lampkę wina, wraca spacerem do domu i po południu znowu idzie na spacer do baru, wypija szklankę piwa i wraca spacerem do domu, tak? I tam chodzi po schodkach, gdzieś tam wychodzi chyba 12 czy 15 tysięcy kroków po schodach, natomiast mamy fenomenalny przykład, tak? Gdzie generuje sobie pewną aktywność fizyczną i pojawia się picie, a nie chlanie, tak? Jeżeli chodzi o alkohole niskoprocentowe. Więc ja zawsze będę zaznaczał, że tutaj faktycznie ten model śródziemnomorski, gdzie wybieramy dużą ilość zielonoliściastych warzyw, oliwy z oliwek, awokado, orzechów, chudego mięsa, ryb, owoców morza i tak dalej, jest fenomenalny. Łącznie z tym, że faktycznie nawet ta opcja, wiesz, tej jednej lampki wina, nie? Jest do spokojnie do zrobienia, tak? Jeżeli chodzi o taki systematyczny plan.
A jak w takim razie je Fisiu i co Fisiu suplementuje?
Nie mamy tyle czasu na nagrywanie takiego podcastu.
Co do suplementacji, to na pewno zrobimy drugą część.
To trzeba by było...
Najważniejsza rzecz oczywiście.
Moglibyśmy wydać cały program Suplementacja Marka Fischera. To, a obok, to w ogóle byśmy zrobili program Suplementacja Marka Fischera i Rafała Mazura i moglibyśmy wystawić fakturę dla sklepów z odżywkami, że stanowimy 90% ich miesięcznego obrotu.
Jest taka opcja, no.
W każdym razie, no to co jest zawsze, bo jakby to, że mam dużo suplementów, to nie znaczy, że je suplementuję, bo często jest tak na zasadzie, a fajny skład, przetestuję, jak to działa i nagle się okazuje, że jakby feedback jest negatywny i nie chcę tego używać, no to zawsze jest to omega, zawsze jest to D3, zawsze jest to B-kompleks, zawsze jest to magnez, melatonina w stałej suplementacji, cynk w stałej suplementacji, kreatyna w stałej suplementacji i tak naprawdę na to mógłbym skończyć. Większe rzeczy dalej. No i oczywiście mam dwa suplementy, które mam przy sobie zawsze, czyli mojego Fitmakera, bo to jest opcja awaryjna. Gdybym zapomniał o czymkolwiek, to mam go w aucie, więc sobie wyciągam, wrzucam trzy kapsułki, mam wszystko i D3, i Q10, i adaptogeny, i tak dalej, więc jest to dla mnie zastępstwo monotematycznych suplementów. No i pre-workout OMA One Man Army, który skonstruowałem z Maćkiem z testosteron.pl jako marka własna, po to, żeby faktycznie wyciągać z treningów jak najwięcej, a nie po to, żeby na treningach być przerzanym i przeczesanym i nie spać do 5 rano, tak, po zakończonym treningu.
Tak. A co jesz?
Obecnie to generalnie moje jedzenie w związku z wykonywanymi funkcjami zawodowymi wygląda tak, że jem, kiedy sobie przypomnę, że istnieje coś takiego jak jedzenie, więc najczęściej jest to rano, jak wstanę, zanim pojadę na pierwszą zmianę do zdrówka, później jak wrócę ze zdrówka i ewentualnie, jeżeli zdążę, to wieczorem, natomiast realnie zakładając, że mówimy o naturalnym systemie światowym, gdzie wszystko jest poukładane, to staram się jeść mniej więcej 3-4 posiłki, zdecydowanie stawiać na zdominowaną ilość białka, czyli no tego białka jest bardzo dużo, bo tam od 2 do 3 gram białka na kilogram masy ciała i tłuszcze nienasycone głównie, natomiast no ja jestem karboholikiem, więc u mnie węglowodanków w diecie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, no i uwielbiam we wszelkiej maści makarony pełnoziarniste, uwielbiam w każdej maści pieczone ziemniaki, zresztą odkryciem 2020 roku w mojej kuchni jest frytkownica na gorące powietrze. Chyba mieliście przyjemność jedzenia z frytkownicy na gorące powietrze, gdzie dosłownie wlewa się 5 ml oliwy i bardzo ładnie wszystko się piecze i dosłownie frytki, które się tam robi, są genialne i wtedy można powiedzieć o tym, że frytki faktycznie są fit, jakkolwiek byśmy to rozpatrywali. Natomiast no mniej więcej tak, no ja staram się, w związku z tym, że obecnie nie trenuję, ale jak trenowałem, to było tych jednostek trochę i raczej były one mieszane, to tych węgli było naprawdę dużo. No a jeżeli tego nie robię, to staram się celować faktycznie w 40-30-30 i w myśl rozmowy z czarodziejem, o którym wcześniej wspomnieliśmy, doszliśmy do takiego konsensusu, w którym jeżeli celuję w skupienie długoterminowe, czyli na przykład tak jak dzisiaj wiedziałem, że od rana do praktycznie godziny 16 muszę być na wysokich obrotach umysłowych, to tych węglowodanów staram się unikać, bo one dają mi takiego kopa na 2-3 godziny, a potem mam już ten delikatny zjazd związany z pracą gospodarki cukrowej. Więc jakby dzielę sobie to na takie założenia typu, jeżeli potrzebuję i jestem w stanie działać na krótkoterminowej energii, to dbam o posiłki, w których mam równy rozkład węglowodanów. Jeżeli nie, no to wtedy bazuję na posiłkach białkowo-tłuszczowych z dużą ilością zielonych warzyw, a węglowodany przesuwam sobie na drugą część dnia, czyli po południu, gdzieś tam już do wieczornego wyciszenia. Tym bardziej, że ja mam dosyć mocno rozregulowaną gospodarkę cukrową związaną z hipoglikemią reaktywną i moment, w którym nie zadbam o odpowiednią podaż czy to kalorii, czy węglowodanów w ostatnim posiłku, to jest sytuacja wspomniana wcześniej, czyli wbudzanie między drugą a trzecią rano i cukier, który wskazuje na poziom cukru, który wskazuje na hipoglikemię.
Skąd się bierze teraz ta pandemia, używając modnego słowa, pandemia hipoglikemii według ciebie?
Ja myślę, że ona była cały czas, znaczy czy może nie cały czas, tylko dłuższego czasu, tylko obecnie mamy sporo możliwości, które i sporo wiedzy, która pozwala to zweryfikować i odgadnąć, że to się pojawia. Natomiast takie dwa najczęstsze czynniki bezwzględnie to jest fakt, że za dużo trenujemy, za mało jemy, no i trzeci, za mało odpoczywamy, tak? Czyli no, to znowu jest korelacja pomiędzy tym, co się dzieje z twoim układem nerwowym, tym, co i ile jesz i tym, jak żyjesz i jak funkcjonujesz.
Dobra, a teraz tak, bo my cały czas kręcimy się wokół tego, że jesz za mało, jesz za dużo, jak jest za dużo, no to jest, będziemy tyli, jak jemy za mało, to będziemy prawdopodobnie zajeżdżali swój układ nerwowy, szczególnie jeżeli tam nie jest jakaś aktywność fizyczna. W jaki sposób w takim razie można ustalić swoje zapotrzebowanie kaloryczne, bo wiemy, że ono nie jest takie samo u każdego i jest dosyć indywidualne, więc walnięcie czegoś po prostu na podstawie tabel nie zawsze się sprawdza. Jak ktoś może wiedzieć, ile tak naprawdę ma zapotrzebowanie i jak chce obciąć 10 czy 15%, to od czego?
Realnie rzecz biorąc, to jest zawsze największy problem, jeżeli chodzi o wyliczenie zapotrzebowania kalorycznego. Ja obecnie testuję model, który dosyć dobrze się sprawdza, zresztą ty sam korzystasz z tego modelu, czyli opcji korzystania z tego, co pokazuje Polar. Ty korzystasz z Garmina obecnie, Garmina, przepraszam.
Z Garmina.
Tak, ja korzystam z Polara i faktycznie bardzo często mam dosyć pozytywny feedback z tego, ze sprawdzalności jakby tego, co pokazuje zegarek, a realnego wydatku kalorycznego, więc jakby coraz częściej pracuję na tym, coraz częściej działam w skali wytyczania kaloryczności na podstawie tego, co pokazał Polar. Natomiast najprostszym wzorem, który można sobie przeliczyć i takim, który wydaje się być najdokładniejszy, to jest wzór Harrisa Benedicta. Można sobie wpisać w Google wzór HB, zapotrzebowanie kaloryczne. No i na podstawie tego wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne i takim bezpiecznym deficytem jest wszystko do minus 20%. Tak? To jest dosyć bezpieczny deficyt kaloryczny, który możemy utrzymywać. Natomiast trzeba też podejść do tego bardzo indywidualnie, czyli znowu w myśl obserwacji. Tu wszyscy moi pacjenci mogą potwierdzić, że dostają ode mnie wzór dziennika do prowadzenia, gdzie muszą obserwować to, jak się zachowuje masa ciała, czy jest jakaś fluktuacja, gdzie ja zwracam uwagę na to, czy na przykład zmniejszenie kaloryczności wpłynęło na retencję wody związaną właśnie z zaburzeniem pracy układu nerwowego, albo czy w przypadku obcięcia kaloryczności, a zrobienia mocnej jednostki dochodzi do fluktuacji wody. Więc tutaj niestety ten self-monitoring i jakby ten element samo... nawet nie tyle co samoobserwacji, co wyciągania wniosków z zachowania swojego organizmu na podstawie tego, jak się żyje i funkcjonuje, jest cholernie istotny.
Dobra, to teraz tak, bo ja chciałbym, żebyś dosłownie, ale to dosłownie w paru słowach powiedział, dla kogo według ciebie dany model byłby dobry, bo nie wszystko jest dobre dla każdego i popularne ostatnio keto czy carnivore, dla kogo?
Dla nikogo. Absolutnie. Oczywiście, no ja żartuję, natomiast chodzi o to, że To jest jak ze schematem żywieniowym jest jak ze skrzynką z narzędziami, że są narzędzia, które będziesz używać częściej, na przykład śrubokręt płaski albo śrubokręt krzyżak, i tutaj możemy, wiesz, zrobić opcję high carb, low carb, tak? Czyli to są najczęściej stosowane narzędzia i będą narzędzia, które będziesz używał dosłownie od święta, w momencie, kiedy już nie będziesz miał wyjścia, żeby użyć inne. Tak? No i tutaj, wiesz, keto na pewno jako dieta medyczna w przypadku epilepsji albo jakichś innych zaburzeń związanych z pracą mózgu, jak najbardziej, czy w off-seasonie dla zawodników sztuk walki, którzy są mocno poturbowani, jeżeli chodzi o neurony, jako działanie neuroprotekcyjne, czy zawodników innych sportów kontaktowych, tak? To jak najbardziej. Karniwór jest dosyć dziwnym schematem, dosyć młodym schematem, bo tam widziałem ekstremalne zmiany, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. To są jakby pojedyncze zmiany, pojedyncze przypadki, natomiast no, być może jest to schemat, który możemy wykorzystywać właśnie w takich sytuacjach, chorób autoimmunologicznych, gdzie nie pomogło już nic innego. Tutaj jest kilka fajnych podcastów, o których można powiedzieć, natomiast no, jest też kilka materiałów, które mocno obalają metodologię czy oparcie się o badania naukowe w tych podcastach, bo tu na przykład Norton jest wielkim hejterem karniwora. Natomiast Rogan, którego no ja jestem zdecydowanie psychofanem, no to jest fanem karniwora i wraca do niego namiętnie, tak? No czyli tak jak ty wracasz do TM-u, tak on wraca do karniwora. Natomiast no, zdecydowanie, jeżeli miałbym praktykować, no to keto wykorzystywałbym dużo częściej niż karniwor, natomiast no, w mojej skrzynce z narzędziami one znajdują się tam na samym dole z podpisem, jak już nie wiesz co zrobić, to zawsze możesz wyciągnąć te dwa narzędzia.
Dobra, teraz low carb. Jak mówię low carb, to wiesz, ja jestem, powiedzmy, jeszcze pamiętam tą książkę Luca, Życie bez pieczywa, taka kultowa książka low carbowa w Polsce w latach 90. No taki, powiedzmy, low carb na zasadzie tam, nie wiem, do 100 gram, oczywiście no, nie mówię w przypadku 50-kilogramowej dziewczyny, ale takich 75-100 gram węglowodanów. Low carb, taki jak to kiedyś był Atkinsowy. Nie keto, nie carnivore, tylko low carb.
To akurat z takiego low carba absolutnie bym nie korzystał, bo nie widzę ani adaptacji do pracy na tłuszczach, ani do adaptacji na pracę na węglach, więc tutaj raczej w ogóle bym to wyrzucił ze swojej gamy. Nie? To dla mnie to jest jak zepsuty śrubokręt.
Czy to jest dla ciebie taka sytuacja, gdzie jest się okrakiem pomiędzy jednym źródłem paliwa, a drugim nie za bardzo wiadomo, co wybrać?
Mniej więcej mógłbym tak powiedzieć. Znaczy, generalnie... Wiesz, dla mnie low carb to jest moment, w którym schodzimy sobie faktycznie z węglowodanami do takiego poziomu tam mniej więcej 30, poniżej 35%, tak? Czy taki popularny schemat na przykład trójek, 33, 33, 33, tak? Natomiast sama opcja pracy low carbowej w momencie, kiedy poniżej tego schematu śródziemnomorskiego, absolutnie ten sens jest dla mnie bardzo rzadko. Tak? Ja raczej staram się pracować, jeżeli już, to w schemacie rotacyjnym, czyli z wykorzystaniem dwóch rodzajów paliw po to, żeby zrobić, wiesz, z kogoś taką parafrazę samochodu na gaz, nie? Że potrafisz pracować zarówno na benzynie, jak i przerzucić się w razie, gdyby było trzeba, na paliwo zapasowe, czy tam pracujesz na gazie, a gdyby skończył się gaz, to przerzucasz się na bak z benzyną, nie? W ten deseń. Natomiast absolutnie opcja schodzenia z węglami bardzo nisko, tak długo jak nie jest to keto i utrzymywanie tego w schemacie low carbowym. Znowu pojawia się opcja tendencyjna. Dla kogoś to je 4000 kalorii i 200 gram będzie z węgli, no to już jest low carb, tak? Natomiast realnie znowu jesteś trochę pomiędzy, tak jak wspomniałeś, okrakiem, pomiędzy jednym a drugim paliwem i ani nie wykorzystujesz do cna tego, co możesz zrobić na węglowodanach po to, żeby zasilić swój glikogen mięśniowy, a z drugiej strony też nie robisz tej adaptacji do pracy na tłuszczach, tak? Czyli nie będzie taka sprawna adaptacja do przerzucania się na paliwo pochodzenia z tłuszczu.
Paleo.
To już bardziej, to jakby taki schemat, w którym faktycznie możemy podpiąć pod każdy model żywieniowy, czyli opcja, gdzie bazujemy faktycznie na nisko przetworzonych źródłach węglowodanów, nisko przetworzonych źródłach mięsnych, warzywa, owoce, orzechy jako te źródła tłuszczu. Jak najbardziej może być bardzo fajnie użyteczny i tutaj. Jeżeli będzie dobrze spięty z postępowaniem żywieniowym, życiowym, to absolutnie każdy się w takim schemacie odnajdzie.
Dieta wegańska.
Tak, przejdźmy dalej.
Nie, no, dieta wegańska. Znaczy to... ona jest w ogóle cholernie trudna, żeby ją ułożyć, prawda?
Ja wegan absolutnie nie prowadzę, absolutnie nawet nie podejmuję się pracy z weganami. Wegetarian na poziomie sportowym, takim zaawansowanym, też nie prowadzę, bo uważam, że wiesz, to jest jak... Ja jestem człowiekiem, który zna swoje ułomności. Uważam, że moją ułomnością jest dieta wege i uważam, że są ludzie, którzy są w stanie zrobić to 1000 razy lepiej niż ja. Ja absolutnie nie chciałbym tworzyć z siebie speca, bo raz, że ja uwielbiam mięso i opcja, w której kształciłem się z prowadzenia klientów na diecie wege, wegetariańskiej bądź wege wegańskiej, byłaby dla mnie czymś, co gdzieś tam nie podchodzi pod moją filozofię pracy i życia i wolę odesłać do ludzi, którzy mają na tym olbrzymie pojęcie i tym się zajmują. To jest ta pierwsza sfera, a druga sfera to są bardzo skomplikowane plany dołożenia, w których po to, żeby kogoś prowadzić jakościowo, trzeba mieć olbrzymią ilość doświadczenia, a ja go nie mam, bo nie pracuję z takimi ludźmi.
Ale sama dieta, czy dieta wegetariańska, gdzie nie ma mięsa, ale są jajka czy ryby, znaczy nie ma większego problemu, żeby zrozumieć, że na tym można dobrze performować sportowo.
Tak, jesteśmy w stanie to zrobić, natomiast czy ktoś, kto jest weganinem, może być top of the top? Tu bym postawił weganinem? Znak zapytania.
To jest w ogóle dobre pytanie, bo wiesz, badam weganie, znaczy oni są taką bardzo paradoksalnie dosyć agresywną grupą, jeżeli chodzi o szerzenie tej ideologii. Ja pamiętam dawne czasy, jak na forum żywienia optymalnego najeżdżali weganie, a na forum wegan najeżdżał żywienie optymalne, bo kiedyś kojarzysz pewnie żywienie optymalne, to był taki specyficzny prawie sekta, taka wyznawców doktora Jana Kwaśniewskiego. Ja pamiętam, jak zawsze były takie zachwyty, bo gdzieś tam znaleziono jakiegoś sportowca, który na przykład zajebiście wyglądał, albo miał jakieś wyniki. Na ile według ciebie, oczywiście teraz nie mówimy o konkretnych nazwiskach i tylko nasze domysły, na ile według ciebie na przykład kulturyści weganie mogą być jednocześnie naturalni i nie być na bombie?
Na zero.
Przejdźmy do diety high carb.
Tak, no to tak jakby ten model jest zdecydowanie dla wszystkich osób, które charakteryzują się wysoką aktywnością, wysokim współczynnikiem aktywności fizycznej. No i tak naprawdę dla osób, które faktycznie mają dużo ruchu aktywnego, pasywnego, no bo tu jakby, wiesz, to jest zresztą zabawne, bo tak naprawdę śródziemnomorska dieta też jest high carbowa, bo ma 40%, a pozostałe makroskładniki są w 30%, więc przeważające są węgle, a jeżeli są przeważające, to znaczy, że jest dietą high carbową. Logika jest prosta, tak? Natomiast realnie 40% to nie jest jakaś olbrzymia ilość węglowodanów, jeżeli chodzi o podaż z diety. Natomiast tutaj faktycznie jakby ja jestem trochę zwolennikiem niewielu ideologii, niewielu rzeczy związanych z polikwinem, ale akurat ta do mnie bardzo trafia i na niej opieram jakby bardzo mocno swoją pracę zawodową, czyli earn your carbs, że na węglowodany musisz zasłużyć, tak? Czyli realnie, jeżeli jesteś aktywny, jeżeli działasz, jeżeli funkcjonujesz, jeżeli twoja praca jest fizyczna i tak dalej, to węgielki są dla ciebie fenomenalne. Jeżeli jednak siedzisz cały dzień na dupie, a potem wracasz do domu i siedzisz na dupie, no to jakby ty nie pożytkujesz, ty nie korzystasz z tego paliwa, nie funkcjonujesz na tym paliwie, więc też aż tego w swojej diecie nie potrzebujesz. I te 40% wydaje się spokojnie aż nadto, jeżeli chodzi o tą podaż węglowodanów, tak? Więc jakby zdecydowanie w momencie, kiedy mówimy o wysokiej aktywności fizycznej, to korelacja węgle, no bo tu bezwzględnie wszystkie badania naukowe na sportowcach pokazują, że ci, którzy pracują na dietach wysokowęglowodanowych, no jeżeli chodzi o ten cały kontekst sportowo-fizjologiczny, przeważają nad tymi, co pracują na dietach niskowęglowodanowych.
Dobra, teraz jeżeli mamy dietę śródziemnomorską, jest 40-30-30, gdzie 40% to węglowodana, 30% to tłuszcze. To nie powoduje problemu, że masz właściwie w tej samej ilości niemalże 40% źródła energii w jednej formie i 30% w drugiej, to nie przeszkadza w jakiś sposób?
Absolutnie. Tutaj o różnicy pomiędzy na przykład schematem keto, który bardzo często jest budowany na tłuszczach pochodzenia nasyconego, jest fakt, że tłuszcze NNKT nie wpływają na upośledzenie zdolności jakby rozróżnienia komórki dosłownie rodzaju paliwa. Tak? Bo kiedy spożywasz tłuszcze nasycone i duże porcje węgla, czyli to na przykład fakt tego, co się dzieje w kontekście diety amerykańskiej, o której wcześniej sobie powiedzieliśmy, gdzie jest dużo tłuszczy trans, tłuszczy nasyconych i węglowodanów, to komórka wariuje i organizm wariuje i nie wie, czym ma się realnie zająć. Tak? Natomiast w przypadku tego, kiedy mamy tłuszcze nienasycone i węglowodany, no to jakby problem się rozwiązuje, ponieważ nie wpływa to na przykład na upośledzenie receptorów związanych z pracą insuliny, nie wpływa to na upośledzenie pracy gospodarki cukrowej, więc to jest ta olbrzymia różnica, że dieta śródziemnomorska bazuje na tłuszczach NKT, czyli na nienasyconych kwasach tłuszczowych, gdzie mamy dużą podaż omega-3, omega-6, omega-9, z tym, że jakby ta podaż omega-3 powinna zawsze być większa niż podaż omega-6, ponieważ omega-6 jest w dużych dawkach działa prozapalnie, no to mamy sytuację, w której to jest dosyć fajnie zrównoważone.
Dobra, czyli teraz w momencie, w którym na przykład bierzemy kromkę chleba, która ma, niech będzie 150 kalorii, mamy dwie kromki chleba, 150 z lewej i 150 z prawej i te 150 kalorii chleba smarujemy z lewej strony smalcem. Niech to będzie, że smarujemy też 150 kalorii, nakładamy smalcu, a z drugiej strony zanurzamy ją w 150 kaloriach oliwy. I to będą inne sygnały?
Zdecydowanie. Zupełnie inny output hormonalny będzie w przypadku tłuszczy nasyconych, a zupełnie inny w przypadku tłuszczy NNKT.
I ta zasada niełączenia tłuszczy i węglowodanów tak naprawdę polega na niełączeniu węglowodanów i tłuszczy nasyconych?
Tak, czyli na przykład opcja, w której jeżeli jesz steka, to najlepiej zjedz steka z warzywami, tak? A jeżeli jesz węgle, to najlepiej te węgle zjedz w formie samej, nie? Czyli na przykład w opcji zjedzenia strzelam ryż, owoce i mleko roślinne, tak? Które tam nie przeważa na tłuszczach nasyconych, albo w opcji, w której jesz chude źródła białka, jak ryby, czy właśnie kurczak, czy owoce morza, z dodatkiem oliwy z oliwek i węglowodanów w jakiejś tam formie, tak? Wiesz, no bo znowu, jeżeli popatrzymy sobie na to z perspektywy narodowości, no to popatrzmy na Włochów, którzy spożywają makarony, które ociekają oliwą. Mhm. I realnie wracam do tego, co powiedziałem, że no tam to wygląda dosyć nieźle, jeżeli chodzi o kontekst funkcjonowania danej nacji, tak? Oczywiście musiałbym popatrzeć na jakieś tam badania i tak dalej, natomiast absolutnie nie mówię, ja to zdaję do typowo doświadczeń wzrokowych, jeżeli chodzi o po prostu spędzanie czasu we Włoszech i przez krótki okres czasu swojego życia, nie taki krótki, ale pewien życia z Włochami. Tak, mamy do czynienia po prostu z tym, że jest tego tłuszczu sporo, natomiast on jest w formie nienasycony, nie? No i jakby to jest ta olbrzymia różnica, że faktycznie jeżeli jemy tłuszcze nasycone, to zdecydowanie lepiej jest pójść w stronę bezkarbowego posiłku, czyli na przykład steak właśnie z jakąś tam porcją warzyw i tak dalej. Natomiast chude jak najbardziej z węglami są dosyć dobrze tolerowane, są dobrze tolerowane i spokojnie możemy wtedy węgle na przykład z tłuszczami nienasyconymi sobie połączyć bez obaw o jakąś większy uszczerbek w kontekście tego, co się będzie działo na przykład z gospodarką cukrową.
Gdzie ty widzisz siebie za 3-5 lat?
Na wsi jeszcze bardziej zbunkrowanego niż w 2020 i 2021, na ogrodzie ze swoimi trzema psami i z jeszcze mniejszą ilością czasu na pracę z klientami niż obecnie.
A dlaczego z mniejszą?
Z prostej przyczyny, bo jestem już na etapie swojego życia, gdzie coraz bardziej stawiam na jakość tego, z kim pracuję, niż na ilość tego, z kim pracuję. Zależy mi na tym, żeby pracować z ludźmi, którzy są realnie zmotywowani, to co powiedziałem wcześniej, i z ludźmi, którzy chcą pracować właśnie ze mną. I to nie jest na zasadzie, że ja słyszałem, że ty jesteś dobry, tylko w opcji ja chcę pracować z tobą. I mam klientów, którzy są w stanie czekać po pół roku na slot tylko dlatego, że chcą pracować właśnie ze mną, tak? Więc jakby cały czas będę zwracał uwagę na to, a tym bardziej, że dla innych osób, które chcą wyciągnąć ode mnie jak najwięcej, będę chciał rozbudowywać opcję konsultacyjną, gdzie po prostu będę poświęcał swoją całą uwagę przez godzinę tylko i wyłącznie konkretnemu case'owi, konkretnym pytaniom, konkretnym spostrzeżeniom, po to, żeby dać im jak najwięcej wiedzy od siebie, żeby mogli z tego wyciągnąć jak najwięcej.
Ja, jak na początku rozmowy mówiłem, że jeszcze wrócimy do twojego taty. Jak on wpłynął na to, kim jesteś?
Wiesz,
Masz dosyć ciekawą historię, gdzie tam w pewnym momencie trochę rozrabiałeś i twój tata cię, że tak powiem, skorygował dosyć szybko.
No, to jest fajna historia, dosyć ciekawa. Wiesz, no to była opcja taka już, pomijając wiele rzeczy, że ja, tak jak przeciętny młodzieniec przeżywa bunt młodzieńczy w wieku 13-15 lat, ja swój bunt młodzieńczy przeżywałem w klasie maturalnej, czyli w momencie, kiedy większość z nas podejmuje życiowe decyzje, to u mnie pojawiła się opcja, wiesz, w pierwszym semestrze szkoły, gdzie było 276 godzin do odbębnienia zajęć, ja byłem na 206 nieobecny. Tak? I w związku z tym, że z mojego miejsca zamieszkania, z mojego domu rodzinnego do szkoły miałem dosłownie przejść przez ulicę, to bardzo często była opcja, w której mówiłem, da, to okienko mam, bo coś mi odwołali i tak dalej, łącznie z opcjami na zasadzie, a dobra, dzisiaj idziemy na zajęcia, idziemy na kawę do Wrocławia, czyli 200 km dalej, żeby wypić kawę w McDonaldzie, zrobić zdjęcie pod choinką i wrócić z powrotem do Zgorzelca. Jeszcze inne opcje. Z tamtych czasach przyjacielem, a obecnie z osobą, którą absolutnie nie utrzymuje kontaktu, która zresztą jest poszukiwana listem gończym za fałszerstwa. Zajmowałem się różnymi rzeczami, byłem bardzo moim bliskim kolegą. No też jakby był to dziwny etap mojego życia i fakt, że po prostu spakowałem się i wyjechałem na Kanary prawie na 2 lata, zupełnie zmienił postrzeganie mojego życia, bo wyjechałem jako człowiek, który myślał, że jest dorosły i myślał, że wie, jak wygląda świat, a wróciłem jako człowiek, który stwierdził, że to, co się działo wtedy, absolutnie musiało być wyeliminowane ze mnie. Także wiesz, no tu mój tato jako ktoś, z którego, kogo zresztą tu wiesz, mój brat i mój tato to były takie dwie osoby, które całe życie dawały mi przykład, nie? Wiesz, no bo byłem najmłodszym mężczyzną w rodzinie, tej takiej najbliższej, więc wiadomym było, że będę czerpał z dwóch wzorców, nie? Z wzorcu ojca i z wzorcu brata. Brat był zdecydowanie grupą należącą do grupy chulianów, czyli nie był najgrzeczniejszym. No, mój tato raczej też, więc jakby no te wzorce powodowały, że wiesz, wybory były dosyć proste i logiczne dla mnie, nie? Także no w pewnym momencie po prostu tak się skończyło, że spakowałem się, wyjechałem. Raz, że wiesz, padła opcja, zresztą to co powiedziała moja mama na spotkaniu, nie? Zresztą to też jest ciekawe, bo generalnie tu, gdzie jestem, abstrahując od tego, że mówię, że tym role model był mój brat i mój tato, no to jestem dzięki mamie, bo to ona mnie zapisała na studia dietetyczne, ona popchnęła wszystkie dokumenty, ona mnie ściągnęła z Kanarów do domu, żebym poszedł na studia, a nie żebym był, wiesz, 40-letnim animatorem, więc tutaj trzeba się pani Dorocie pokłonić po same kolana. Natomiast realnie, gdyby nie ten wyjazd, to powiem ci, że nie wiem, gdzie bym dzisiaj był w swoim życiu.
To, no to ja miałem takie właśnie wrażenie, bo znaczy w ogóle twoi rodzice są tak bardzo podobni do moich, że mam wrażenie, że jakby mój ojciec swoim usiedli przy stole, to właściwie by nic nie musieli mówić, bo właściwie nie mieliby o czym gadać, bo są dokładnie tacy sami. A twoja mama jest bardzo podobna do mojej, do tego stopnia, że jak sobie nieraz myślę, to po prostu mylę imię. I ty mówisz, że nie lubisz tego, co holistyczne, ale w sumie jak tu między innymi sobie rozmawialiśmy o żywieniu, no to jesteś holistyczny. I to jest między innymi chyba element, który ty zaczerpnąłeś od niej, no bo ona jakby jest dosyć holistyczna, powiedzmy ma dosyć nietypowe zainteresowania.
Tak, mama jest dobra, bo mama ukończyła medycynę chińską we Wrocławiu. Gdzieś tam po godzinach robi sobie akupunkturę, ćwiczy, bardzo mocno się dużo uczy i tak dalej, więc wiesz, no to jest, od medycyny akademickiej to jest zupełnie inna strona świata. To jest naprawdę, no tam jakby wiele rzeczy stoi w opozycji do tego, co mówią badania naukowe, zdecydowanie więcej rzeczy opiera się faktycznie na jakby opcji objawowej, a nie opcji typowo medycznej potwierdzonej w badaniach, nie? No w sensie nawet, wiesz, w morfologii i tak dalej, i tak dalej. No i trudno powiedzieć, żeby tak nie było, bo jakby, no faktycznie moja mama jakby takimi rzeczami się interesowała i zaszczepienie jakichś tam feng shui, czy wiesz, jakichś takich dziwnych proroctw, to może trudno powiedziane, ale nawyków, na przykład, wiesz, nie wyrzucanie śmieci po zmroku, bo wyrzucasz pieniądze z domu, tak? Albo nie wieszania lustra przed wejściem do domu, bo w ten sposób odbijasz dobrą energię, wiesz, no coś, co mi się wydawało trywialne jako gówniarz, no to ja widzę, że robię to podświadomie, po prostu zostało mi to tak wbite, że czasami śmieci, wiesz, stoją i Kinga do mnie mówi, ty wyrzuciłbyś śmieci, ja mówię, nie będę wyrzucał pieniędzy do śmietnika.
Ja to, ale tak, to jest że... dobry patent, jak masz wrzucić śmieci, masz wymówkę, że teraz nie możesz. No.
Tak.
Niech śmierdzą do rana.
Niech śmierdzą do rana. No, wiesz, no, takich gadżetów jest naprawdę sporo, natomiast ja się zawsze śmieję i to kiedyś powiedziałem mamie, bo mama do mnie powiedziała, tak, to wszędzie ojciec. Ja mówię, mamo, mówię, ale wiesz, no ja generalnie, jeżeli chodzi o kontekst jakichś zachowań, to w wielu zachowaniach jest mi bliżej do ciebie i dlatego też się tak bardzo często denerwuję, bo widzę w tobie siebie, czyli opcję, wiesz, zaczynania czegoś i niekończenia, z czym ja całe życie miałem problem, że podejmowałem się wielu projektów i ich nie kończyłem, tak? Albo opcji rozgardiaszu myślowego, czyli miliard myśli na sekundę i skakania z tematu na temat do tematu, żeby wrócić do innego tematu i skończyć poprzedni temat, nie? Wiesz, to jest zabawne, że jakby tak jak wspomniałem wcześniej, tym role model był Tomasz i mój brat Marcin i zawsze, wiesz, gdzieś tam miałem w głowie wzorzec męski, a bardzo dużo rzeczy naturalnie przeszło na mnie przez jakby z mojej mamy.
A dlaczego ty się zacząłeś zajmować żywieniem poza faktem, że cię pani Dorota zapisała na studia?
To też jest dobra historia, bo w sumie ja miałem zdawać na stomatologię. Moja bratowa, wzorem mojej bratowej miałem zdawać na stomatologię i miałem wyjście awaryjne być marynarzem, tak jak mój brat i mój tato, którzy są z wykształcenia nawigatorami morskimi. No i realnie w związku z tym, że no niestety ten ostatni rok mojego ogólniaka skończył się jak skończył i robiłem to, co robiłem, no to z prostych przyczyn związanych z tym, że zbyt dużo punktów na egzaminach maturalnych nie uzyskałem, no to na tą medycynę raczej bym się nie dostał, a moi rodzice powiedzieli, że absolutnie nie dadzą mi pieniędzy na studia prywatne związane ze stomatologią, więc mogę się pocałować i wiesz, wiadomo gdzie. No to tak sobie gdzieś tam gdybałem o opcji zostania dietetykiem, no to w 2010 roku, czy to 2009, no dosyć dawno temu, wiesz, opcja dietetyka w Polsce, no to kojarzyła się z panem lub panią, która rozpisuje gotowanie kiślu w przedszkolu, nie? No to był dietetyk, tak? A nie z kimś, kto, wiesz, prężnie prowadzi szkolenia, czy cokolwiek innego. No jak to powiedziałem ojcu, to generalnie popatrzył na mnie i, wiesz, i prychnął, nie? Powiedział, no nie ma takiej opcji. No i jakby potem to całe moje życie potoczyło się, jak się potoczyło, czyli no, wydarzył się ten wyjazd na Fuertę, gdzie egzaminy maturalne tato podawał mi przez telefon, jak byłem na tej Fuercie i jak dzisiaj pamiętam, mówi, dobra, to od dobrych czy od złych? Ja mówię, dawaj od dobrych. No i tam jedzie to i suma summarum skończyło się na tym, no i fizyka. Ja mówię, dobra, ile? 12%. Wiedziałem, że mi dobrze poszło, nie? Wiesz, no to Z fizyką to też jest dobra historia, bo generalnie jeżeli oglądacie amerykańskie filmy i tam się zdarza, że wie, że student zachleje i zapomni, że ma egzamin, to u mnie dokładnie taka sama historia była, że w dzień, przed dzień tego, jak miałem egzamin naturalny z fizyki, poszedłem na imprezę ze wspomnianym wcześniej kolegą, z którym już nie utrzymuję kontaktu. No i jakby realnie dzwonił do mnie o 8 rano taki przyjaciel z czasów liceum, którego też pozdrawiam, i mówi do mnie, wiesz co, wpadnę do ciebie o 9 i powtórzymy sobie wzory. A ja mówię, ty, ale Andrzej, wpadnij trochę później, bo ja mam kaca, nie? Mówię, to wpadnij o 16, to już powinno być git, to tam sobie powtórzę. Mówi, ale my o 14 piszemy maturę. Ja mówię, jak o 14 piszemy maturę? Jutro piszemy maturę. Mówi, nie, o 14 dzisiaj. Ja mówię, ja pierdolę. Więc wiesz, jak wszedłem na salę, usiadłem i akurat nasz WF-ista wtedy, którego bardzo lubię i który jest naprawdę fenomenalnym człowiekiem, był jakby obserwatorem, przeszedł koło mnie i mówił, Fischer, słabo. Także historia z amerykańskiego filmu. No i wiesz, wróciłem chyba po pierwszym wyjeździe, byłem tam 6 miesięcy, wróciłem pod koniec listopada i miałem opcję dostać się jeszcze na Wyższą Szkołę Morską. Moja mama mnie zapisała na Wyższą Szkołę Morską i ubłagała, żeby mnie przyjęli. Natomiast ja, wiesz, 2 dni przed tym, jak zaczynały się zajęcia, stwierdziłem, że mam to w dupie, bo jest w Polsce zimno, a na Fuercie jest 20 stopni i wracam na Fuertę, bo tu jest -5, a tam jest +20, więc matematyka była prosta. No i gdzieś tam byłem na tej Fuercie trochę czasu i mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, wiesz co, zapisałem się na dietetykę. Ja mówię, i co? No i się dostałeś. Ja mówię, aha, no dobra, no to co robimy? Ja mówię, no dobra, no to jak się dostałem na dietetykę, no to wrócę, zobaczymy rok, jak będzie lipa, no to miejsce w hotelu dla mnie zawsze będzie do pracy i najwyżej wrócę, tak? No ale wiesz, wróciłem, okazało się, że jestem w tym całkiem niezły, łeb mam całkiem na miejscu, szczególnie po tym, jak się poustawiał dobrze na tych Kanarach. Okazało się, że znajomość angielskiego bardzo mi się przydała, bo przez to, że wiesz, 2 lata musiałem operować obcym językiem, nagle się okazało, że badania naukowe, które dla ludzi stanowiły problemy, dla mnie były, wiesz, opcją nauczenia się 30 nowych słów, które w nich się powtarzały i już byłem, jakby mogłem je czytać na bieżąco, bez tłumaczeń, bez niczego. Tutaj też tym było to, że przydał mi się hiszpański, którego się nauczyłem właśnie będąc na Fuercie, bo na pierwszym roku przyjechali do nas studenci z wymiany z Uniwersytetu Hiszpańskiego w Nawarze i też się nimi mogliśmy zajmować, więc też udało mi się trochę gdzieś tam rzeczy skupnąć dzięki temu hiszpańskiemu. Mhm. Więc wiesz, no a potem poznałem swoją małą krasnalowatą narzeczoną i stwierdziłem, że generalnie wiesz, jest ważniejsza niż wyjazd na Fuertę, nie?
No. Dlaczego ci się udało w tej branży?
Wiesz, ja myślę i uważam, że były 3 główne czynniki. Pierwszy, który już tobie kiedyś powiedziałem i o którym ty powiedziałeś, że to dotyczy faktycznie tych wszystkich, którym się udało, że byłem w dobrym miejscu i byłem w dobrym czasie. A idąc dalej, że będąc w dobrym miejscu i w dobrym czasie, miałem jaja, żeby się po prostu przedstawić i po prostu powiedzieć, że to ja jestem Marek Fischer i tyle. No i ta trzecia rzecz, która jest dla mnie czymś, czego obecnie brakuje ludziom, albo o czym ludzie zapominają, że na początku musisz zapierdalać i nie wszystko, co robisz, będzie się opłacać. Bo ja robiłem wiele rzeczy, które mi się absolutnie nie opłacały, natomiast po latach okazało się, że to, że wtedy mi się to nie opłacało, na dzień dzisiejszy procentuje tym, że ta wdzięczność, czy te rzeczy, które udało mi się pomóc, zrobić, załatwić i tak dalej, ułatwiły mi nawet opcję pomocy mojej narzeczonej z otwarciem zdrówka, bo się okazało, że wiesz, komuś pomogłem, to on odwdzięczył mi się w pewien sposób, tak, i tak dalej, więc to są takie 3 najważniejsze czynniki, ale zdecydowanie i to jest, myślę, to, co generuje najważniejsze rzeczy, że byłem w dobrym miejscu i w dobrym czasie i realnie miałem jaja, żeby to wykorzystać.
Timing, jaja i zapierdalanie. To są trzy elementy, którym Fisiu zawdzięcza sukces. Znaczy oczywiście jaja i zapierdalanie to nie jest coś, czemu ty zawdzięczasz sukces, tylko to jest to, co zrobiłeś. Ale fakt faktem, że no, trudno jest przeskoczyć uśmiech fortuny. I teraz my mamy na przykład sytuację, gdzie na rynku pojawia się coraz więcej osób, które kończą. Znaczy ten rynek... Na rynek wchodzi coraz więcej osób, które skończyły studia takie czy inne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak ty widzisz, w którą stronę pójdzie żywienie i dietetyka w Polsce jako branża?
Wiesz, to jest fajne pytanie. Ja i bardzo często o tym rozmawiam, bardzo często o tym tak rozmawiam, piszę w soboty, w których gdzieś tam rozmawiamy na moim Instagramie o tych kwestiach biznesowych. Ja uważam, że ona będzie tylko rosła. No oczywiście na ten moment mamy jakąś tam delikatną recesję związaną z tą pandemią, która trwa i po prostu wiele przedsiębiorczych osób skupia się na tym, żeby ratować swoje biznesy i realnie żyć, niż tym, żeby zająć się kwestiami żywieniowymi. Natomiast ja widzę też fakt, że coraz więcej osób z tej sfery tych elit biznesowych, tych największych graczy, zaczyna rozumieć fakt tego, że na to, jak grają w tą grę i jak w niej funkcjonują, wpływa nie tylko to, co mają w głowie, ale też to, na jakim paliwie pracują. I faktycznie coraz częściej jest ta opcja, w której bardzo dużo ludzi zaczyna się zwracać uwagę na to, co trzeba suplementować, co jeść, jak żyć, jakie nawyki wprowadzać, żeby być jeszcze lepszym, żeby wiesz, te 2% podnieść, bo dla nas 2% to może być 2 złote, a dla nich 2% może być, wiesz, dwie bańki złotego więcej, tak? Bo to jest ich 2%, nie? I ja myślę, że to pójdzie, dokładnie będzie szło w tą stronę, że stworzy się olbrzymi wyłam, jeżeli chodzi o sferę dietetyczną, że będą dietetycy, którzy będą pracować właśnie z tymi ludźmi ze sfery codziennej, tak? Czyli właśnie z tymi Kowalskimi, oczywiście nie ubliżając nikomu i nie umniejszając jakiejkolwiek wartości, i będzie coraz więcej osób, które będą szły w myśl tego, ten biohacking to jest dosyć wyświechtane słowo, ale w myśl tego, że ich założeniem będzie powodować, że ci, którzy są dobrzy, będą lepsi, a ci, którzy są lepsi, będą najlepsi. Nie? I będą pracować, jakby będzie taki dosyć duży przestrzał pomiędzy tą formą pracy i formą pracy z kim i gdzie pracujesz.
Znaczy, no, wiesz, według mnie w ogóle COVID i pandemia jest tak naprawdę pewnego rodzaju błogosławieństwem dla tej branży. Okej, ja rozumiem, że część ludzi może mieć chwilowe kłopoty, ale ostatnio się zwrócił do mnie ktoś, swoją drogą postąpił słusznie, bo napisał do mnie i na maila, nie na Instagramie. Na Instagramie odpisuję szybciej niż na maila. Napisał jedną wiadomość tu, jedną tu, więc został odpowiedź na Instagramie, bo tam byłem, ale zwrócił się, że właśnie zbiera tam różnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, takie informacje, czego się nauczyli w 2020 roku, prawda? Jakie lekcje wyciągnęli. I ja tam powiedziałem temu człowiekowi, że tak naprawdę to nie to, że się jakoś szczególnie dużo nauczyłem, bo akurat wszystko to już wiedziałem wcześniej, natomiast że 2020 rok podkreślił mi, jak bardzo ważne są rezerwy. I jak bardzo właśnie są właśnie rezerwy zdrowia, rezerwy mentalne, rezerwy emocjonalne, rezerwy finansowe oczywiście też, prawda? Ci, którzy mają rezerwy, mają większą szansę przeżyć tą pandemię albo wręcz w niej rozkwitnąć. I to jest właśnie dla mnie sytuacja, która pokazuje mi, jak cholernie ważne jest to, żeby o siebie dbać, bo 2020 pokazał, jak w kurewsko-darwinistycznym świecie wciąż żyjemy. My sobie o tym zapomnieliśmy, bo wiesz, jest miło, jest różowo, bla, bla, i tak dalej, bo jak się pandemią nie zajmują media, to tam generalnie można odnieść wrażenie, że darwinizm to jest pieśń historii, ale jest kurewsko-darwinistycznie. I to między innymi, co się wydarzyło i co już w sumie mamy od prawie roku, pokazuje mi, jak cholernie jest ważne to, żeby o siebie dbać, zanim to będzie niezbędne, bo wiemy chociażby, że w grupie największego ryzyka są ci, którzy dbali o siebie najmniej. Czyli tam ludzie, którzy mieli różnego rodzaju choroby, między innymi wynikające często ze stylu życia, praktycznie na ogół w większości. Nie. Jak sobie patrzę na to, to wydaje mi się, że to będzie absolutnie oczywiste, że ludzie, który, znaczy inaczej, ludzie, których na to stać, to nie brzmi, kogo tak naprawdę jest nie stać na to, żeby siebie ogarnąć i żeby zrobić ze sobą porządek. A jak sobie jeszcze spojrzymy na przykład, wiesz, już na samą wierchuszkę, no to przecież na przykład, wiesz, ta transformacja Jeffa Bezosa, nie, z Amazonu, przecież to, jak on wyglądał jeszcze parę lat temu, jak wygląda teraz, to jest totalna transformacja. Wiadomo, że tam musi lecieć trening, że tam musi lecieć żywienie, TRT przynajmniej tam leci, bo przecież on teraz naprawdę wygląda jak dzik. Więc nie ma dla mnie wątpliwości, że to jest absolutnie kluczowe, bo przecież tak na dobrą sprawę jesteśmy tutaj tak długo, jak jest tu na nasze ciało, nie? Więc jeżeli w tej grze, powiedzmy, biznesowej możesz być 10 czy 20 lat dłużej dzięki lepszemu zdrowiu, większej ilości energii, no to nieproporcjonalnie więcej uda ci się osiągnąć. No to jest jakby coś absolutnie dla mnie oczywistego i my faktycznie i słusznie zaczynamy powoli wypadać z tego durnego paradygmatu, tego haslowania i napierdalania tempego, zarywania snu, bo jak nie pracujesz 20 godzin na dobę, to się lenisz. A teraz ja nie twierdzę, że nie ma momentów w karierze, kiedy to jest po prostu niezbędne, ale to nie ma tam w tym cnoty. To znaczy, no, to dbanie o siebie jest czymś absolutnie dla mnie kluczowym i zwrot z inwestycji jest ogromny, więc ja jakby jestem dosyć spokojny akurat, jeżeli chodzi o tą branżę, a już jestem całkowicie spokojny, jeżeli chodzi o twoją przyszłość w tej branży, oczywiście o ile nie będziesz chciał pozostać, no, bo widzę, że się spełniasz również na innych polach. No.
Tu wiesz, to tak jak rozmawialiśmy właśnie o tym uśmiechu fortuny, że ja byłem w tym odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, natomiast później ta fortuna to nie było, że otworzyły się wrota niebios i jeszcze tam wrota Walhali i mnie tam Odyn przywitał z kielichem wina i wysypał garnek złota i jestem gdzie jestem, tylko dokładnie moje 3 lata po tym spotkaniu z fortuną wyglądały tak, że realnie pracowałem po często 20 godzin właśnie dziennie i było tak, pamiętam jak dzisiaj, że generalnie rzecz biorąc wróciłem z gabinetu z Gorzelcu, który prowadziłem mieszkając w Szczecinie, więc co 2 tygodnie miałem trasę z Gorzelec Szczecin, żeby zrobić 3 dni w gabinecie w Gorzelcu, przyjmowałem pacjentów po 8 godzin, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy i wróciłem w niedzielę po południu do Szczecina i zadzwoniła do mnie osoba, z którą wtedy pracowałem, czy tam, dla której pracowałem, tak, może będzie lepiej. I okazało się, że ma anginę i będzie potrzebowała moją pomocy w prowadzeniu szkolenia, którego ja absolutnie nigdy nie prowadziłem, ale słuchałem wielokrotnie, więc wiesz, wróciłem do Szczecina, generalnie przepakowałem walizkę i wyjechaliśmy do Gdańska na 2 doby, gdzie prowadziłem szkolenie z Gdańska. Później asekuracyjnie pojechałem jeszcze prosto do Warszawy, gdzie ta osoba prowadziła wykład i też byłem asekuracyjnie, gdyby jej głos na to nie pozwolił. No i później z Gdańska wróciłem w środę wieczorem do Szczecina, gdzie od czwartku musiałem oporządzić te, wiesz, 24 godziny w gabinecie, czyli realnie mniej więcej 40 pacjentów, bo mniej więcej zakładam 40 minut na pacjenta i przygotować wszystkie wytyczne dla tych osób, nie? Więc to też i to trwało, to nie był jednorazowy event, to było wielokrotnie tak, że coś się działo, gdzieś jechałem, gdzieś wyjeżdżałem i absolutnie, natomiast w pewnym momencie i ten moment nastąpił w momencie, kiedy się poznaliśmy dzięki w sumie Łukaszowi Wierzbickiemu i ja Łukaszka bardzo serdecznie pozdrawiam. Doszedłem do wniosku, że no tak się nie da, że funkcjonowanie na tych obrotach, kiedy budujesz jakby siebie, ma sens, bo budujesz siebie i wiadomo, że w tą inwestycję w siebie i inwestycję w markę musisz zrobić i znowu ta opcja opłacania się nie jest tak istotna jak fakt tego, że budujesz pewną markę i pewne rzeczy będą budowały twój obraz jako tam jakiejś osoby, tym bardziej, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, twoja firma jest tobą, a ty jesteś twoją firmą, tak? I realnie teraz jestem na etapie i to w sumie od tych 2 lat, kiedy ze sobą pracujemy i kiedy ty faktycznie przypalasz mnie tym żelazem, że staram się pracować mniej, ale dokładniej, chociaż wiadomo, że jeszcze często mi to nie wychodzi, co przykładem jest fakt chociażby tego, że teraz też pracuję na dwóch etatach i pomagam dziewczynom. Oczywiście no, ilość tego, co ja robię w odzwierciedleniu do tego, co one robią, jest niewspółmierna, natomiast wiesz, całe życie musiało znowu zostać przemodelowane.
Ale jesteś głównym człowiekiem od bajgli.
Tak, jestem głównym człowiekiem od pakowania bajgli i nabijania ich na kasę. To jestem ja. I zadaję jedno krótkie pytanie, frytki do tego.
Człowiek na kasie jest zawsze najważniejszy.
Bo obsługuje pieniądz, tak jak w Monopoli. Zawsze ten, który był banksterem, wygrywał, nie? Zawsze, 9 na 10 wypadków.
Jak to też w życiu, nie? Powiedz mi taką rzecz. Jeżeli byśmy sobie mieli podzielić, gdzie z jednej strony są kompetencje w danym zawodzie, a z drugiej strony umiejętności biznesowe, w tym umiejętność sprzedaży i promowania siebie. Jak ty byś oceniał procentowo, co jest ważne, co jest najważniejsze?
80% to jest sprzedaż siebie, 20% to są kompetencje. I to po latach harowania w myśl bycia najbardziej wykształconym i czytania wszystkich badań i tak dalej, to obserwując, zresztą może na polskim rynku to jeszcze nie jest, chociaż już jest widoczne bardzo często, że jakby aparycja i sprzedaż i marketing social mediowy sprzedaje się lepiej niż wiedza, o czym my ostatnio rozmawialiśmy prywatnie. To fakt sprzedawania siebie, nawet bym powiedział, że to jest 90%, jeżeli chodzi o kwestię odniesienia sukcesu, że umiejętność sprzedania siebie i pokazania siebie i sprzedania swojej marki jest ważniejsza niż kompetencje, bo jeżeli ktoś jest inteligentny, to kompetencje zawsze jesteś w stanie nabyć, a sprzedać siebie to jest już nieco bardziej skomplikowana sprawa.
Która z umiejętności biznesowych jest według ciebie najważniejsza, albo tobie najbardziej pomogła?
Sprzedaż.
A jak mówisz sprzedaż, to chodzi ci o taką tam przez telefon face to face, czy coś bardziej w stylu marketingu czy brandingu?
Oczywiście, przede wszystkim sprzedaż swoich usług. To znaczy, że forma sprzedawania i forma tego, jak sprzedajesz swoją usługę. Bo sam branding, to ja jakby swojego brandingu nie zmieniłem praktycznie jakoś znamienicie do tej pory. Natomiast formę sprzedaży tego, co robię, już zupełnie inaczej. Więc jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, którą uważam, że powinni przyswoić wszyscy przyszli ludzie pracujący w branży żywieniowej czy w branży trenerskiej, to jest dokładnie sprzedaż swoich usług, forma sprzedaży swoich usług. Czyli tej właśnie face-to-face, telefonicznej, mailowej, jakkolwiek sprzedajecie, to jest jedna z najważniejszych umiejętności, którą wręcz trzeba przyswoić.
Bo ludzie, którzy są szczególnie w czymś bardzo dobrze, ja to już zauważyłem dawno temu, jak się zajmowałem marketingiem na sterydach i chodziłem po małych biznesach, bo chciałem pracować tylko z małymi biznesami, także miałem bezpośredni kontakt z właścicielem, to ja zauważyłem, że właśnie bardzo często ci, którzy byli najlepsi, mieli kłopoty. A jeżeli nie mieli kłopotów, to mieli, nigdy nie zarabiali tyle, ile by mogli. I oni wychodzili bardzo często z założenia, że po prostu dobra rzecz sprzeda się sama. Dosyć ryzykowne założenie. I widziałem, że właśnie ludzie, którzy są w czymś bardzo dobrze, albo są bardzo tacy misyjni w tym, co robią, mają problem ze sprzedawaniem, bo sprzedawanie wciąż jest postrzegane jako jakaś forma naciągania i tak dalej, i tak dalej. Ale ty powiedziałeś o sprzedaży, się oczywiście z tobą całkowicie zgadzam, to zmienia wszystko, to w jaki sposób się sprzedaje, tym bardziej, że to w jaki sposób się sprzedaje może też być formą wyróżnienia siebie na tle innych, a tak naprawdę to, co sprzedaje, to różnice. Ale rozumiem, że na przykład kwestie właśnie takie jak pytania biznesowe o sprzedaż, marketing i branding, to jest również coś, co z tobą można poruszać na tych konsultacjach godzinnych.
Tak, znaczy to tak jak wspomniałem, że w trakcie konsultacji godzinnych żadne pytanie nie jest off-limit i to nie dotyczy tylko sfery żywieniowej, ale oczywiście tej sfery mojego know-how biznesowego budowanego przez te prawie 8 lat już pracy w biznesie, to jakby jak najbardziej. To jest sfera, w której rozmawiamy o wszystkim. Tak, czyli ja zdradzam wszystko, co Wiem, czego się nauczyłem. Jeżeli czegoś nie wiem, to na pewno będę wiedział, bo to jest taki typowa cecha mojego charakteru. Także jeżeli będę dostanę pytanie, które mnie zagnie, to na pewno na to pytanie w jakiejś formie odpowiem, czy to w formie uzupełnienia do rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bezwzględnie, każda sfera, czy to żywieniowa, czy to suplementacyjna, czy to biznesowa, czy jakkolwiek byśmy to rozpatrywali, każda sfera jest do poruszenia w trakcie tej konsultacji.
No to ponieważ to jest Fitmaker Show, no to oczywiście ferisowe pytanie teraz o ten billboard, co byś umieścił na billboardzie dla potomnych.
Myślę, że to jest oczywiste i jakby nie sklejałoby się, gdybym powiedział co innego. No, zdecydowanie to, co mam nałożone na swoje ramię, bo wiesz, jak to powiedział kiedyś pięknie mój tato Tomasz, mówi: słuchaj, George Clooney na pytanie na to, dlaczego nie ma żadnych tatuaży, odpowiedział, bo widziałem, żeby ktoś kiedyś oklejał Ferrari. To ja mu powiedziałem wprost, wiesz, że porównywanie Ferrari do mnie, no to jak porównywanie Ferrari do Gulfstreama, nie? Ja jestem, wiesz, Ferrari jest dla przeciętnych, ja jestem tylko dla wybranych. I dlatego mam na sobie, noszę Pura Vida i zdecydowanie bym wrzucił to na billboard. Pura Vida.
Pura Vida jako element, który kieruje tym, jak zarządzasz i co robisz w zakresie stanu swojego ciała, stanu ducha i stanu konta.
Dokładnie, wszystkie trzy rzeczy, bo tak naprawdę znowu wszystko sprowadza się do procesu.
No to jest chyba to jest właśnie to zakończenie, którego potrzebowaliśmy, a jeżeli ktoś chce poznać proces, czy jeżeli chodzi o osiąganie swoich celów sylwetkowych, sportowych, czy biznesowych, bo jest w twojej branży, no to w takim razie już teraz ja zapraszam do skorzystania z tych konsultacji. No co ja mogę powiedzieć? No, dziękuję ci w ogóle za możliwość tego, że mogłem być przez te 2 godziny z kawałkiem gospodarzem jedynego podcastu, który słucham, bo nawet swojego nie słucham już. Jak coś napiszę, czy tam nagram, to już potem mi się tego nie chce słuchać. Już tyle czasu nad tym spędzam, że nie chcę tego słuchać. Także jeszcze raz dzięki. Cieszę się, że mieliśmy okazję się poznać i że się mieliśmy okazję zaprzyjaźnić. Cieszę się, że wypala wszystko, za co się ostatnio weźmiesz. Czy ten podcast, czy twoja kariera w branży, czy zdrówko w tych ciężkich czasach, no bo to co wy tam powiedzmy, te osiągnięcia, które macie w zdrówku, no to kwestia wyprzedania towarów 2 czy 3 godziny, to jest dosyć imponujące, więc jeszcze raz dzięki za tę możliwość i jeszcze raz dzięki za to, co robisz, ale przede wszystkim za to, kim jesteś.
To ja podsumowując, to ja dziękuję, bo gdyby nie twoje wszystkie mądre rady, to generalnie dalej bym oglądał odbicie swojej dupy w codziennym lustrze i bym w nią wchodził jeszcze głębiej i głębiej i głębiej i głębiej. I wszyscy, którzy znają pana Mazura osobiście, wiedzą, w co słowo głębiej i głębiej i głębiej mam na myśli. Także ja ci bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za to, że zmieniliśmy raz schemat Fitmaker Show. No i to, co już podsumowując mogę oddać od siebie, to, że jeszcze kilka ciekawych, nawet bardzo ciekawych projektów, nawet jeden związany stricte ze zdrówkiem, w najbliższym czasie ujrzy światło dzienne i mogę powiedzieć, że jeden będzie genialny, będzie przy udziale 2 szefów kuchni, Agaty i Dominika, których też bardzo serdecznie pozdrawiam. I będzie to coś zupełnie nowego, fajnego, myślę świeżego, więc stay tuned. I jeszcze raz panie Rafale z jaskiniowca.pl bardzo dziękuję i do usłyszenia.
A że słyszymy się tak średnio mniej więcej z 1,5 godziny dziennie, to długo nie będziemy musieli czekać.
Czyli zakładam, że do za 15 minut.
Dzięki, pozdrowienia dla Kini, dla Aury i dla Tomka i dla pani Doroty.
I wzajemnie dla ukochanej współmałżonki, która obecnie potrzebuje dużo, dużo czekolady i miłości. Także
jak zawsze.
Jak zawsze. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki, cześć.